Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 367. Ja nazywam się Damian Pelchaka-Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, a Karysław. Witaj, Ryszardzie.
Dzień dobry wieczór, witam wszystkich po długiej przerwie. Jako, że Grysława nie nadaje już od długiego czasu, to rzadziej mój głos rozbrzmiewa u was, wobec tego pewnie się cieszycie, a ja wam popsuję humor. No cóż, tak już jestem wredny.
Ale tak jak mówiłem, no nie pozwolimy zniknąć twojemu wspaniałemu głosowi z eteru w taki czy inny sposób. Ale w ogóle też dawno nie rozmawialiśmy, wiele się wydarzyło w świecie rzeczy, ciekawych, nieciekawych, prawda? Trump został prezydentem, Fidel Castro umarł. Zimna wojna się skończyła właściwie. Najgorętszy dzień od stuleci pewnie gdzieś niedawno był, więc po prostu masa rzeczy, wiesz, świat do góry nogami stanął.
No, wyszło ale... PlayStation Pro.
O, wyszło PlayStation Pro i właśnie, bo dosłownie na chwilę przed tym wspomniałeś, że to PlayStation Pro zakupiłeś i byłem ciekawy właśnie, czy się pojawi w twojej kolekcji konsol, którą, bo masz wszystkie konsole PlayStation, wszystkie na chodzie. Widziałem ostatnio zdjęcie PlayStation 2, ze względu na... Która to już 16-lecie, 15?
16 rocznica wejścia PlayStation 2 na rynek.
No tak. Właśnie, i co? I Pro? Tak było ci potrzebne to Pro? Tak, nie wiem, masz może telewizor 4K?
Nie mam.
HDR?
Nie mam telewizora 4K, ale i na razie nie planuję jeszcze zakupu, bo tak naprawdę na początku tego roku, czy też pod koniec poprzedniego, już nie pamiętam, zmieniłem telewizor poprzedni znaczy wtedy, kiedy kupowałem swój obecny telewizor 4K, był jeszcze horrendalnie drogie. W ogóle nawet mi nie przyszło do głowy, żeby się z nim zainteresować, więc wziąłem normalny model, ale duży. Mhm. Więc obecnie on mi służy dobrze i sobie chwalę. I szczerze powiedziawszy, na razie 4K mnie nie za bardzo przekonuje. PlayStation Pro za to zainteresował mnie z punktu widzenia, znaczy chciałem sprawdzić, czy gry będą działać lepiej, czy gry będą te, które szczególnie nie domagały na powiedzmy
podstawowej konfiguracji.
Podstawowej
jak
konfiguracji.
To dziwnie brzmi w świecie konsol, tak?
Nie domagały szybkościowo, czy też płynnościowo. Miałem nadzieję, że to się poprawi w przypadku PlayStation Pro. Oczywiście to może się poprawić tylko wtedy, kiedy zostanie wydana jakaś aktualizacja, jeśli chodzi o gry już istniejące. Natomiast te nowe gry mają PlayStation Pro obsługiwać. No i tak bardzo czekam na jakieś aktualizacje, na przykład do Bloodborne. Mhm. I mam nadzieję, że takowa aktualizacja się pojawi, ponieważ Bloodborne, choć grą jest dla mnie wyśmienitą, genialną i w ogóle, to jednak tam zauważalne spadki w płynności są. I znaczy, to nie jest gra trzymająca 60 klatek.
Mogłaby się pojawić poprawka, która by utrzymywała te 30 klatek, ale z tego co wiem, to jednak zrobienie tej gry na 60 klatek jest niemożliwe. Z jakichś tam po prostu powodów Sony zarządziło, tak słyszałem, to mogą być plotki, które ktoś może zweryfikować, że po prostu gry nie mogą się na przykład z inną ilością klatek, tą podstawową, prawda, animować niż właśnie to, co było wcześniej. Znaczy, to jest dużo w ogóle rzeczy, które świadczą o tym, że faktycznie Pro potrafi te gry upiększyć, dopalić. W tym sensie były jakieś komunikaty, że gry są płynniejsze, jeśli chodzi o Battlefield 4. Ktoś mówił, że po prostu zyskuje się nawet przewagę na polu walki, bo jest tak dobrze. Ale z drugiej strony to zastanawiam się, czy po prostu to nie jest jednak zakup przyszłościowy, że tak naprawdę dopiero z czasem będziesz odczuwał tą różnicę między Pro a zwykłą PlayStation 4, a nie odpalając na przykład stare gry, licząc właśnie, że ktoś coś spaczuje. No, ewentualnie, ja nie wiem, jak dobrze wygląda Uncharted 4, bo z tego, co wiem, to tam też jakoś powinny być kilka trybów. Wspomniałem o tym, że niby animacja ma być na tym stałym poziomie, ale zdaje się, że Tomb Raider, ten Rise of the Tomb Raider, ten nowy, ma jakieś tam opcje graficzne, które pozwalają ci, na przykład, nie wiem, albo upiększyć grze, albo na przykład zwiększyć rozdzielczość o 4K, albo coś tam jeszcze zmienić. Mm-hmm. Więc jakieś tam opcje są, ale tak naprawdę to wszystko jest tak naprawdę w niuansach i zastanawiam się, czy dla takiego przeciętnego gracza to będzie miało aż tak duże znaczenie. Być może jednak ty wyłapiesz więcej tych różnic, no ale Podoba ci się w ogóle PlayStation 4, ten design w porównaniu na przykład do starego PlayStation?
Szczerze powiedziawszy, jakby wygląda, no jakby ma o jedno żeberko więcej, tak? Mhm. Bo jak ktoś nie widział PlayStation, jeśli ktoś taki jest w ogóle, jakby składa się z takich poziomych płatów tortu. Tak? I tak. Mamy trzy poziomy tortu, a w zwykłym PlayStation Slim obecnym mamy dwa, więc mhm. jest też znacząco większe. Ja odpaliłem PlayStation Pro na Uncharted, ale szczerze powiedziawszy, trudno mi tak bez bezpośredniego porównania i telewizora z Uncharted działającej na normalnej PlayStation wychwycić jakieś różnice. Ta gra i tak wygląda obłędnie i na zwykłym, i na niezwykłym PlayStation. Natomiast jedno, co mnie zasmuciło dość i o tym pisałem nawet na Twitterze, jak tylko odpaliłem grę, chciałem sprawdzić, jak wygląda ten Infamous Second Son, która to gra miała dostać dosyć dużą poprawkę, jeśli chodzi o płynność wyświetlania grafiki i jakby efekty też, które są tam wprowadzane. Dokładnie chodzi o tą grę wydaną cyfrowo, czyli First Light, Infamous First Light.
Tak.
I ona, ta gra wygląda naprawdę ładnie i te efekty neonowe robią wrażenie, tylko konsola zamienia się, powiedzmy, w odkurzacz działający na wysokich obrotach. Proszę pana, wyje bardziej chyba niż PlayStation, niż zwykłe PlayStation. I nie wiem, czy to jest przypadek tej gry tylko, bo w Uncharted 4 tego nie było już, na całe szczęście. I w ogóle też mam wrażenie, że Uncharted 4 szybciej się wczytywało na tej PlayStation. Z drugiej strony to może być wynik czegoś innego, o czym powiem jeszcze za momencik. Natomiast First Light wyło jak katowany odkurzacz, naprawdę. I to mnie przeraziło trochę, bo to nie jest gra, która... Znaczy wygląda bardzo ładnie i atrakcyjnie, ale to nie jest gra, która jest jakimś ósmym cudem świata. I w porównaniu szczególnie do Uncharted, tak? To jest gra, która już swoje... miesiące czy też lata ma i choć nadal pewne efekty wyglądają w tej grze bardzo interesująco, to nie powinna być gra zmuszająca PlayStation 4 do wejścia na tak wysokie obroty, że zamienia się w rzężący odkurzacz. A tak się niestety w przypadku tej gry dzieje. W innych na razie tego nie stwierdziłem. Z drugiej strony nie sprawdzałem tak wielu gier. Wiem też, że na pewno PlayStation Pro dzięki obsłudze 4K i później samplowaniu, próbkowaniu tej rozdzielczości, znaczy jak to się mówi chyba uber samplowanie czy coś takiego, w każdym razie poprawia jakość grafiki wyświetlanej w wirtualnej rzeczywistości i wydaje mi się, że tak jest rzeczywiście. Na razie odpaliłem Rez, akurat Rez to jest taka gra, która ma dość prostą grafikę i wygląda świetnie tak czy inaczej, ale mam wrażenie, że jest wyższa rozdzielczość w okularach, tak samo w Batmanie. Jakby chyba wszystkie gry, które korzystają z wirtualnej z rzeczywistości, czyli PlayStation VR, mają dzięki PlayStation Pro wyższą rozdzielczość od razu na start. Mhm. Także to jest niewątpliwy plus.
A próbowałeś jeszcze jakieś inne gry w ogóle na PlayStation VR? Nie wiem, Eve Valkyrie? Tylko w wersji już pełnej, czy tylko to demo, co było pokazane? Czy na przykład demo wygląda lepiej w wersji na Pro?
Sprawdzałem na Pro, tylko sprawdzałem Batmana i Reza na razie. Czeka też w kolejce Thumper. No i czekam też na grę, która nie jest VR, ale która ma ponoć od razu wykorzystywać możliwości PlayStation nowego, czyli Final Fantasy.
Już pojutrze. 15, tak?
Tak, 15.
Ta gra, którą tak wspaniale Conan O'Brien zrecenzował. Nie wiem, czy widziałeś ten film.
Widziałem fragmenty, tak. No.
Kwintesencja chyba tej gry została wyciągnięta przez tego człowieka. No.
Z tego, co czytałem w ogóle jakby, znaczy i widziałem, to rzeczywiście początek Final Fantasy jest anty-Hitchcockowski, czyli o ile według Hitchcocka powinno się zacząć od trzęsienia ziemi i później powinno narastać napięcie, tutaj wygląda to, że zaczyna się od oglądania, od pchania samochodu i oglądania sukienki.
Czy ja widziałem w ogóle ten filmik, czy zwiastun, czy to jest, nie wiem, intro, w którym ten samochód ulega wypadkowi. W taki jakiś fantazyjny sposób po prostu koziołkuje, jakieś beczki wykonuje, nie wiem, no po prostu obraca się wokół własnej osi, bo biedny ten główny bohater zagapił się na psa i tak myślałem, okej, ta japońszczyzna, ta słynna japońszczyzna, tak, ona wychodziła oczywiście ze wszystkich gier, ale zawsze to były te takie światy no właśnie fantasy, tak? Że one, nawet jeśli to było science fiction, to było gdzieś na innej planecie, to było inne miejsce, więc jakby sobie tak myślałeś, inny świat, inna kultura. Ale teraz masz, nie wiem, może się mylę, może źle odczytuję to, ale wydaje mi się, że gdzieś w Ameryce się chyba teraz akcja dzieje, nie? Tej części. Przynajmniej to tak to wygląda.
No, znaczy, to wygląda, znaczy to jest świat bardzo inspirowany naszą rzeczywistością, oczywiście z domieszkiem fantastycznym, no i krystalicznym, bo Final Fantasy bez tego się obyć nie może, ale no bardzo mnie ta gra interesuje, chociaż szczerze powiedziawszy z Final Fantasy bardziej czekam na to, co ma pojawić się w przyszłym roku, czyli reedycję, poprawioną reedycję Final Fantasy XII, którą to grę bardzo lubię i tak naprawdę Final Fantasy XII to jest chyba, wiem, że dla niektórych fantazjologów to jest herezja, ale dla mnie to jest chyba ulubiona gra z serii. Nie siódemka, nie szóstka, nie dziesiątka, a dwunastka właśnie. Spędziłem przy niej mnóstwo godzin, świetnie się bawiłem, więc bardzo czekam na część, znaczy na tą reedycję. Ale jeszcze pozwolę sobie wrócić do spraw technicznych przy PlayStation, bo nowe PlayStation 4 można kupić z dyskiem już większym niż bazowo, czyli z terabajtowym, natomiast nie można kupić z dwuterabajtowym. A ja w swojej PlayStation 4 poprzedniej miałem dysk dwuterabajtowy, który po prostu wsadziłem tam od razu, kiedy pojawiła się taka możliwość, żeby mieć więcej miejsca na gry. No i teraz pojawiła się zagwozdka. Mam w starej konsoli 2 terabajty, w nowej mam mieć 1 terabajt. A jak przenieść te dane? W ogóle przenoszenie danych na PlayStation 4 to jest... znaczy to była katorga. Obecnie jest to katorga w znacznie mniejszym stopniu, ale nadal jest to dość niewygodne, szczególnie w porównaniu do Xboxa. Czasochłonne i no to jest bardzo czasochłonne, no jakby w porównaniu do Xboxa, gdzie wystarczy po prostu podłączyć dysk zewnętrzny do nowej konsoli i działa od razu, bez żadnego problemu. Nic się nie musi instalować, nic się nie musi pobierać, po prostu działa. No w przypadku PlayStation 4 teraz można przynajmniej przesłać dane z jednej konsoli na drugą za pomocą kabla Ethernet. Przy czym w moim przypadku trwało to 18 godzin.
No, wiesz co, jak nie wiem, kiedyś próbowałeś zrzucić, nie wiem, wideo nagrane na PlayStation 4, na przykład na kartę pamięci, czy tam na memory sticka, tak? Na pendrive'a, to po prostu trwa latami. Taki 1 giga, to po prostu, wiesz, to wchodzisz, wychodzisz, wracasz za 2 dni, wtedy się zrzuci. No nie? To jest w ogóle nie do pomyślenia dla mnie. Nie wiem, z czego to wynika, że po prostu ten transfer jest, plików jest tak wolny, czy one są, nie wiem, enkodowane, wykodowane, coś się z nimi dzieje takiego, że jakieś szyfrowanie następuje, ale to jest dziwne. Tylko o tyle jednak, mimo wszystko, nawet jeśli to jest czasochłonny proces, to jednak podoba mi się to, że jest tak elegancko to załatwione, że zmieniasz dysk, prawda, przerzucisz to, ale możesz po prostu zmienić dysk na większy, bez jakiegoś dyntającego ci na zewnątrz dysku twardego, tak jak to jest na Xboxie. Ja no, cały czas operuję, prawda, na tym 500 giga Xboxowym, mimo że już dawno powinien dopiąć, bo po prostu nie chcę psuć tej estetyki, wiesz, feng shui, prawda, tego urządzenia mogłoby zostać zachwiane do takiego stopnia, że mogło oddziaływać na mnie negatywnie.
Powiem ci tak, ja w tej chwili mam do Xboxa One podpięte 2 dyski zewnętrzne.
Są jeszcze jakieś wolne USB tam gniazdka?
Znaczy chyba są 2 właśnie i dyski mi nie przeszkadzają, bo sobie są z tyłu, więc jakby nie widać ich za bardzo. Znaczy jeden jest chyba położony na konsoli, ale i tak jakby konsola nie zajmuje jakiegoś prominentnego miejsca i nikt nie zwraca uwagi, czy na niej coś leży, czy nie. I to jest niezwykła wygoda, bo ja musiałem, zresztą też pisałem kiedyś, że padł mi ten Xbox, którego kupiłem w dzień premiery, zainwestowałem w Xboxa One S, który ma już terabajt, natomiast miałem dysk zewnętrzny do poprzedniego Xboxa i się zastanawiałem, jak będzie wyglądać przeniesienie danych z poprzedniego Xboxa do nowego i bałem się, że będzie coś związanego tak jak w PlayStation, czyli trzeba będzie wszystko pobrać od nowa albo jeszcze jakieś inne cuda nie widzę. No i po prostu wyszło na to, że podłączyłem ten stary dysk do Xboxa nowego, przerzuciwszy najpierw jeszcze na poprzednim Xboxie dane wszystkie na dysk zewnętrzny, podłączyłem ten dysk zewnętrzny do nowego i od razu wszystko zadziałało, bez żadnego problemu. Wszystko działało, nic nie musiałem pobierać ponownie, a postanowiłem z racji tego, że poczytałem troszeczkę o dyskach SSD, i dyski SSD jednak z dnia na dzień tanieją. Nie tanieją na tyle, żeby kupić terabajtowy, ale można w całkiem niezłej cenie kupić dysk 500 gigabajtowy, nawet nie 512, tylko właśnie 500 gigabajtów. I zaopatrzyłem się w taki dysk i rzeczywiście jest znacząca, w przypadku niektórych gier jest znacząca poprawa, jeśli chodzi o czasy wczytywania, bo one, te czasy wczytywania strasznie mnie na Xboxie i na PlayStation 4 irytowały w porównaniu do PC-ta. A teraz jest naprawdę no, duża wygoda. Jak gram w Dishonored 2, to wczytuje się naprawdę dość szybko. Grałem w Dishonored Definitive Edition, które poprzednio grając na bez dysku SSD, etapy wczytywały się bardzo długo, stany wczytywały się bardzo długo, teraz to trwa znacznie krócej. Dark Souls 3 też znacznie krócej na dysku SSD, więc zdecydowanie polecam, natomiast nie można tego zrobić w tak łatwy sposób na PlayStation, bo tam wiadomo, z dysków zewnętrznych nie ma, można tylko włożyć nowy. Można włożyć dysk SSD, natomiast nie wykorzysta się w ogóle jego szybkości. Znaczy może jakby przepustowość w PlayStation 4 jest jakoś ograniczana, więc w zasadzie nie ma sensu takiego dysku kupować w przypadku konsoli Sony.
No ale to właśnie, ale tutaj One S daje ci taką dodatkową moc. Zauważyłeś w ogóle jakieś taką dodatkową tych kilku klatek moc w grach? Albo może, że czy to w ogóle, bo tam jest z tego co wiem kwestia troszeczkę zmiany procesora i w niektórych grach, na przykład Project Cars, czy na przykład właśnie Rise of the Tomb Raider, masz stabilniejszą animację, nie ma tego stutteringu, czy tearingu, nie ma takich spadków właśnie czasami o kilka, trzy, cztery klatki, więc to jest ciekawe, no nie, że taki delikatny, taka malutka dodatkowa moc jest w tej konsoli, mimo że to jest właśnie skrzynka dużo mniejsza, prawda?
Powiem ci, że jakby nie zauważyłem jakiejś znaczącej zmiany, ale tak naprawdę to trzeba by porównywać, mając starego Xboxa, nowego, podłączonego do dwóch telewizorów stojące obok siebie, odpalone na nich te same gry, to wtedy pewnie można by zobaczyć różnicę. To nie jest różnica generacji, to jest różnica, nie wiem, ćwierci generacji
tak,
nawet.
Jednej
setnej generacji różnica. To jest naprawdę zbyt mało, żeby coś zauważyć. To nie jest przeskok taki, jak mieliśmy z PlayStation 1 i PlayStation 2. To nie jest przeskok taki, jak mieliśmy z Xboxem i Xboxem 360. Może Scorpio, które w przyszłym roku ma zadebiutować, zaoferuje jakieś rzeczywiste postępy. Ja mam nadzieję, że Xbox Scorpio pozwoli na super płynne i bezproblemowe działanie wszystkich tych gier, które obecnie problemy, może nie tyle problemy, ale mają pewne niedociągnięcia w szybkości działania. Jak na przykład seria Dark Souls, tak? Tam gra jest świetna, ale są obszary, gdzie znacząco zwalnia z tego powodu, że no to prawdopodobnie z powodu jakby niedopracowania silnika, bo tam jakby nie ma nic specjalnie wymagającego dla mocnych sprzętów do wygenerowania.
Ale to by będzie bardzo ciekawy rok, ten 2017. Na początku roku, no prawie na początku roku, w marcu pojawi się Switch, Nintendo, nowa konsola, tak. Więc to będzie ciekawe, jak to wpłynie na rynek, bo już teraz nie wiem, jeśli chodzi o PlayStation 4 i Remote Play, to ja bardzo mało z tego korzystałem, bo to działo fatalnie. No po prostu wireless się nie sprawdzał zupełnie, to było mniej więcej tak jak ze Steam Linkiem, prawda? Jeśli nie podłączyłeś się przez kabel, a przecież na Vicie nie ma takiej możliwości, żeby przejść przez kabel sieciowy, no to właściwie nie dało się grać. Teraz oczywiście się sytuacja trochę zmieniła, bo można zainstalować aplikację PlayStation na komputerze i streamować na komputer. Ale ja na przykład dużo korzystam z aplikacji właśnie xboxowej do streamowania i właściwie większość gier ostatnio tak gram, dlatego że wiesz, młodzi siedzą przed telewizorem, oglądają Netflixa, prawda, bajki i tak dalej. No a ja wtedy, żeby móc korzystać jednak z tej konsoli, odpalam sobie przez laptopa i gram i to się świetnie sprawdza. I oczywiście Wii U w jakimś stopniu rozwiązywało ten problem, bo przecież mogłeś grać na tym tablecie, padlecie, ale jednak to nie była taka konsola, która w jakimś stopniu mnie interesowała, tak? Pod wieloma względami. Ale Switch mimo że, nie wiem, to nic nie wskazuje na to, żeby to miała być jakoś specjalnie ideologicznie inna konsola, oprócz tego, że oczywiście będzie w pełni przenośna i w pełni stacjonarna jednocześnie, no, że ta filozofia Nintendo się nie zmieni, ale mnie po prostu ciekawi, jak inni zareagują, jak inni gracze zaryzykują, czy na przykład Scorpio nie okaże się, że będzie też jakąś konsolą po części przenośną, co oczywiście... No, byłoby bardzo ciekawe, ale się nie stanie, ale kto wie, czy na przykład za 2-3 lata, no, wszyscy nie pójdą w taki właśnie, taki, no, półmobilny, półstacjonarny system, no nie? I czy na przykład PlayStation 5 nie będzie taki jak Switch, czy nowa odsłona Xboxa nie będzie taka, no, to jest ciekawe. No, nie wiem, jesteś oczywiście zainteresowany Switchem, prawda, w jakimś tam stopniu.
Jestem jak najbardziej zainteresowany Switchem, szczególnie z powodu Zeldy, która ma podobno zaliczyć spóźnienie. Na całe szczęście nowy Mario ma być też na premierę, więc jakby
będzie w co grać, tak?
Moje bóle zostaną w pewnym sensie ukojone. Ale problemem Switcha dla mnie, wydaje się, chociaż tak naprawdę jeszcze wszystkie dane techniczne nie wypłynęły, nie wiemy jaki procesor i nie wiemy przede wszystkim jaka jest bateria. Z tego co słyszałem, bateria ma starczać na 3 godziny. No to jest zdecydowanie za mało, jeśli weźmiemy pod uwagę, że tablety takie, nie, jak iPad starczają spokojnie na 10 godzin.
No właśnie to jest ciekawe, więc... bo trzeba by sprawdzić po prostu, bo wiesz, iPad starcza na 10 godzin, owszem, oglądania filmów, serwowania po internecie, ale na przykład sprawdzić, ile czasu możesz grać w, nie wiem, Infinite Blade. Ja pamiętam, że mój iPad to się rozgrzewał do czerwoności wręcz. Nie można go było położyć na kolanach, bo można było się poparzyć. Więc zastanawiam się po prostu, jak przy takiej... czy na przykład zależnie od tego, jakie są gry, bo jeśli to będą takie gry, które nie będą wymagały tej mocy procesora, to prawdopodobnie życie baterii będzie dłuższe wtedy. Znaczy, granie na baterii będzie dłuższe. A no kiedy tak, będziesz grał takiego
Zelda,
Skyrima, to...
Czy Skyrim będą wymagać na pewno dużej mocy? I też naprawdę nie wiemy, jaki tam jest procesor, czy tam będzie Tegra pierwsza, czy Tegra dwójka, która chyba jeszcze nie wyszła, a ma być prawdopodobnie, czy też jest już przygotowywana dla Switcha właśnie.
Ale nie oszukujmy się, Rysławie, i tak będziemy grać w domu pewnie.
No tak, będziemy grać w domu, ale wiesz, jakby to ta możliwość przenoszenia konsoli daje dużo do myślenia też. Ja na przykład, szczerze powiedziawszy, kiedyś marzyłem o konsoli przenośnej i moją pierwszą konsolą w ogóle był Game Boy Advance w 2001 roku. I to był Game Boy jeszcze oczywiście ten bez podświetlonego ekranu. I jakby później PSP kupiłem od razu, gdy tylko się pojawił. I dużo czasu spędziłem jakby grając w gry przenośne, ale tak naprawdę teraz łapię się na tym, że częściej niż na konsolach przenośnych gram, jeśli już, to na iPadzie właśnie. Więc trochę tak wydaje mi się, że tablety wchłonęły ten rynek przenośny i nie wiem, czy na przykład jadąc w podróż bym brał ze sobą Switcha po to, żeby nie ograć, jeszcze bojąc się, że na przykład, nie wiem, jestem w środku podróży do Warszawy, która trwa tam kilka godzin i w połowie tej podróży napaliłem się na to, że będę grać sobie w Skyrima, czy nie wiem, coś innego i pach, siada bateria. Więc...
Czy jest szansa, że w takim pociągu typu Intercity, czy tam Pendolino...
Tak, jest ładowarka, tak, jest, że można ładować. Jeszcze... No.
Albo, ale w samolocie to już jest problem, lecisz powiedzmy w delegację do Ameryki i przecież lot nie trwa tam 2-3 godziny,
tylko z 10.
Tak, no. Ale... No, kto wie, no nie? To jest... Ale zobaczymy.
Właśnie może będziesz kupować Nintendo Switch i dodatkowo będzie specjalny dodatek obok Switch, będzie Nintendo Sandwich, czyli wielki, wielki bank zasilania. Tak.
Nie wiem, czy widziałeś ten bank zasilania w formie takiej obudowy, którą zaproponował Apple do swojego, jako oficjalną obudowę właśnie z bankiem.
Do telefonów, widziałem.
Która po prostu wygląda jak
garb.
Koszmar. To jest,
wygląda jak garb. Oglądali dużo Konika Garbuska, może oglądali dużo dzwonnika z Notre Dame i stąd takie quasi-modowe skojarzenia.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, w jakim kierunku Apple idzie, jeśli chodzi o design, bo oni robią już coraz ładniejsze rzeczy, coraz ciekawsze, ale jakby zatrzymali się w pewnym stopniu, moim zdaniem, oczywiście tam są drobne różnice, drobne przyspieszenia, ale jakby te ich komputery nie są coraz mocniejsze, coraz szybsze, więc właściwie jak kupisz Maca, ale takiego porządnego Maca, to właściwie prawie zakup na dekadę co najmniej.
Widziałem takie fajne porównanie, że Apple to dawny Microsoft, a Microsoft to jest dawny Apple obecnie, tak? Bo z Microsoftu wychodzi więcej innowacji technicznych, jak chociażby Surface Studio, czyli ten komputer all-in-one.
Z tym pokrętłem super takim.
Z takim zawiasem bardziej, który pozwala ci położyć cały ekran przed sobą.
Ale nie, ja mówię o tym takim, co się nakłada.
Tak, pokrętłem, no, tak, ale to tak dla grafików głównie. Natomiast ten studio wygląda obłędnie. Ja pracuję na iMacu normalnie, takim, czyli też komputer all-in-one i sobie chwalę, świetny ekran, zero problemów w zasadzie, z systemem szczególnie, ale jak zobaczyłem to z tego studio i jak on wygląda, jak się prezentuje. Jedyny problem tego sprzętu tak naprawdę jest Windows, moim zdaniem. Tak? Bo jakby jak się człowiek przyzwyczai do systemu macOS, który też jakby dziwnieje z każdą edycją i niekoniecznie są to zmiany na dobre, to jednak to cały czas mimo wszystko jednak wolę macOS-a od Windowsa.
No. Chociaż to dziesiątka wprowadziła tak parę takich zmian, które mogą ci przypaść do gustu, ale to jest wszystko kwestia właśnie preferencji i takiego jakby przyzwyczajenia, tak jak powiedziałeś. Mhm. Ale wspomniałeś i złapę cię tutaj za język, że grałeś w Dishonored Definitive Edition i rozumiem, że w Dishonored 2 też grasz. I pewnie przeszedłeś i pewnie grasz drugi raz, żeby przejść dziewczyną, bo tam chyba jest możliwość grania Corvo albo tą
Emily.
Emily, tak. To jest córka cesarzowej, tak? Dobrze pamiętam?
To jest córka cesarzowej i Corvo. Tak. Więc tu jest powiedziane, jasno to, co w Dishonored było w zasadzie też powiedziane, ale nie do końca, tam odrobina zastanowienia była, nie do powiedzenia, ale tak tutaj już jest wyłożone
jasno. A to ma jakieś znaczenie, na przykład, nie wiem, to chyba nie, i tak nie spamiętuje save, ale czy gra na przykład wybrała jakieś takie ostateczne zakończenie, które...
Nie.
Aha. Czyli się po prostu nie wspomina o tym, co powiedzmy ostatecznie się wydarzyło.
Nie wspomina się o tonie zakończenia, bo jak wiadomo, można zakończyć grę na dwa sposoby. To jest, moim zdaniem, to jest tak, trochę taka ułomność gry, że jakby są dwa skrajne obrazy świata, jakie się po sobie zostawia w Dishonored, gdzie jest albo ślicznie, pięknie i ćwierkają ptaszęta, jest jasne niebo i wszyscy są szczęśliwi, albo w ogóle niebo czerwone, Corvo, morderca wyżyna wszystkich, chodzą żywe trupy po ulicach i w ogóle jest strasznie źle i niedobrze. I to jest takie naiwne trochę się wydaje, nie? Bo jakby jest albo pięknie, albo strasznie, w zależności od tego, czy graliśmy delikatnie, łagodnie i przemykając się, nie zabijając lub zabijając niewielką liczbę osób, tych głównie łotrów, czy też byliśmy takim rzeźnikiem w stylu Kuby Rozprowacza. Wtedy zakończenia są różne. Znaczy tutaj z Dishonored 2 wychodzi raczej, że jedynka zakończyła się tym mniej brutalnym zakończeniem.
Ale akcja się w ogóle toczy w innym zupełnie miejscu, prawda? Czy, więc oni jakby nie muszą się specjalnie odnosić do tych wydarzeń, czy to jednak jest to samo miejsce?
Oj, znaczy to jest ten sam archipelag wysp. Początek jest w Dunwall. Nie będę mówił za bardzo, co... Znaczy wiadomo, że później się przenosi na wyspę Serkonos, najbardziej na południe położoną wyspę archipelagu oraz do miasta Karnaka, które jest miastem rodzinnym Corvo. Tam dzieje się główna część akcji, ale nie tylko, ale nie będę zdradzał tajemnic. Tylko powiem jedno, jakby żeby to rozstrzygnąć. Niestety nie ma kontynentu Pandyzji, który jest takim, no jakby wzbudza bardzo, jakby to określić, poczucie tajemnicy wzbudza. I już w jedynce, kiedy można było natrafić na notatki, czy też mapy z kontynentem, i jakieś książki traktujące o Pandyzji, no marzyłem o tym, żeby Pandyzja pojawiła się w grze i tak czekałem na Dishonored 2, mając nadzieję, że ta Pandyzja gdzieś się pojawi, ale później okazało się jednak, że Pandyzji nie ma i miałem przyjemność oglądać transmisję na Twitchu z Harveyem Smithem, czyli jakby dyrektorem, kierownikiem kreatywnym, czy reżyserem gry, i zadałem mu pytanie, czy jest szansa na zobaczenie Pandyzji. On powiedział, że raczej nie, że Pandyzja to jest taki mityczny land, czy też nie land, kraina, mityczna kraina. Przepraszam za wrzucenie tego z angielszczonego słowa. Że to jest mityczna kraina, w którym w której no, dzieją się rzeczy dziwne, kraina niegościnna, niebezpieczna i wolą, żeby pozostała taką tajemnicą. No bo rzeczywiście świat, który się odrze z tajemnic, traci mnóstwo ze swojego czaru i uroku.
No dokładnie. To się stało z Gwiezdnymi Wojnami, prawda?
To się stało z Gwiezdnymi Wojnami, to się wiesz, to też się dzieje z naszym światem. Im więcej mamy informacji na temat tego, jak funkcjonuje świat, im mniej jest białych plam, tym staje się on...
Jest takie porównanie do robienia kiełbasy, prawda?
Staje się on bardziej, jakby to powiedzieć, znaczy mniej...
Intrygujący,
tak. Staje. Znaczy, oczywiście są tajemnice, które wymagają ogromnych specjalizacji, bo na pewno cały czas w fizyce i nie wiem, i w naukach ścisłych istnieją tajemnice nierozwikłane, natomiast one nie działają na ogólnie, powiedzmy, jakby na większość populacji, ponieważ żeby w ogóle dowiedzieć się, że są jakieś problemy i tajemnice i jakby poczuć ich wpływ na siebie, trzeba być już specjalistą wysokiego stopnia. Natomiast dawniej, nie wiem, w XIX wieku wystarczyło poczytać o tym, że są jakieś wyprawy do Afryki, czy też są jakieś tajemnicze miasta w Ameryce Południowej.
Jakie to musiało robić wrażenie, jak ja sobie tak
myślę. Tak, jakby było mnóstwo białych plam, a teraz tych białych plam w zasadzie nie ma już w ogóle.
Coraz bardziej ludzie tacy zgorzkniali, tacy sceptyczni. Tak, to na pewno nie jest nic niezwykłego, bo coś tam, wiesz, chodzi o to, że nawet nie, że ten taki romantyzm, wiesz, zniknął z tego wszystkiego, dlatego, że po prostu, mamy ten dostęp do wiedzy taki momentalny, że wszystko możemy sprawdzić, zweryfikować w Google, oczywiście, no, ludzi pewnie weryfikuje rzeczy, ale po prostu jest coś takiego, że zawsze możesz, jeśli miałbyś jakieś zapytanie, to ono ci nie będzie długo nurtować, że ono nie będzie tak wiercić długo w dziury w tobie, jakby cię fascynować, bo wszystko możesz od razu sprawdzić. I trochę też mi brakuje tego, znaczy ja uciekam w science fiction albo w jakieś opowiadania grozy i przenoszę się powiedzmy w czasie właśnie czytając, oglądając te filmy, seriale do takich innych, takich innych miejsc, gdzie jednak zawiesza się tam trochę niewiarę, ale pewne rzeczy po prostu się przyjmuje zupełnie inaczej niż w tym takim właśnie sekularyzowanym, takim sceptycznym świecie, gdzie nauka jest powiedzmy nową religią, ale tak naprawdę większość ludzi to nie ma nawet pojęcia o nauce, no nie tylko tak szasta takim stwierdzeniem, że nauka to fakt i tak dalej.
Jak stwierdzili amerykańscy naukowcy.
Tak, dokładnie. Tak. Amerykańscy profesorowie w amerykańskiej telewizji, to już w ogóle jest double kill taki.
Ale jak masz taką tęsknotę za tajemniczą, to koniecznie Dishonored 2 zagraj, ponieważ świat jest o tyle... jakby przypominający nasz, to jest jakby XIX-wieczna wiktoriańska Anglia plus różnorakie naleciałości, ale to jest świat, który mimo tego, że jest tak w pewnym sensie inny, to jednak jest bardzo znajomy i naprawdę przedstawienie tego świata łącznie z grafiką, z projektami architektonicznymi, ze sposobem wytłumaczenia, jak on działa z tym całym przemysłem wielorybniczym, który pozwala na wydobywanie tranu, który to znowu tran jest takim, powiedzmy, głównym środkiem napędzającym, czy też dającym energię, ale nie tylko, bo pojawia się też nowy typ, jakby to powiedzieć, zasobu, który umożliwia działanie różnych elektrycznych urządzeń, to Dishonored 2 jest, mimo że jest tak bliskie, to jednocześnie ma w sobie mnóstwo tajemnicy. Jest pandyzja, jest pustka, czy też void, w której trafiamy na postać outsidera, czy też polskiej wersji odmieńca. Zresztą polska wersja, bo gram tak, że są polskie napisy i angielskie audio, to polska wersja jest przetłumaczona w większości bardzo pozytywnie. Tak? Jakby jak się człowiek przyzwyczai do pewnego nazewnictwa, to nie ma absolutnie żadnych problemów. Jest dużo takich klimatycznie przetłumaczonych tekstów z notatek czy z książek, tak więc nie ma problemu. Natomiast w ogóle nie sprawdzałem polskiego dubbingu, no bo skoro w Korwo wciela się Gareth, no tak. Steve'a, no to no to po prostu jakby tutaj nie ma startu, tak? Mhm, więc w ogóle kiedy gra się Corvo, bo przeszedłem grę już raz, grając tak, żeby nie zostać dostrzeżonym, żeby nikogo nie zabijać. Duchem, tak. Całkowicie przez całą grę nikt mnie nie zauważył, nikogo nie zlikwidowałem, starałem się zawsze bezkrwawe rozwiązania stosować. I kiedy się gra i Corvo wypowiada swoje komentarze, no to ma się wrażenie, że to jest Thief po prostu.
No właśnie, bo to jest taki większy spadkowierca duchowy Thiefa niż sam ten Thief nowy był,
tak,
prawda?
Tak, tak, tak.
Więc to jest ciekawe, że w tej grze jeszcze chyba bardziej niż w poprzedniej części, tak, w pierwszym Dishonored, udało się tak urozmaicić, czy znaczy nie urozmaicić, tak rozwinąć rozgrywkę, że po prostu to nie tylko to jest to, że możesz grać powiedzmy nieagresywnie jako duch i tak dalej, ale po prostu sposoby, w jaki możesz właśnie rozwiązać dany problem właśnie gdzieś, nie wiem, niemilitarnie, tak? Czy nie rzucając się gdzieś w ogień, wirwalki, bycie, nie wiem, jakimś berserkerem, jakimś, nie wiem, wojownikiem wspaniałym, tylko po prostu gdzieś cichaczem coś zaraz, gdzieś rozglądając się po terenie, czy korzystając z mocy, czy nawet nie, to właśnie z tego, co słyszałem, po prostu jeszcze bardziej jest rozbudowane w tej grze, że ten świat daje więcej możliwości. I to najbardziej mnie fascynuje, jak właśnie, kiedy na przykład, nie wiem, zdecydowałeś sobie, że będziesz, prawda, w ten sposób grał, to czy ta gra była wyjątkowo trudna, czy dawała ci taki wystarczający duży poziom wyzwania, ale nie frustrowała, bo wiem, że też są też zagadki logiczne i tak dalej. No tam jest wiele rzeczy, które powiedzmy taki normalny gracz, taki, który szuka po prostu prostych gry, mógłby się odbić, nie? I zacząć grać rzeczywiście w tą grę jak shooter, prawda? Czy w jakikolwiek taką inną grę, gdzie bardziej liczy się, wiesz, ile przeciwników zabijesz, niż ilu ominiesz. No właśnie zastanawiam się, jak ci się grało w tym sensie.
Grało mi się świetnie, tylko pamiętaj, że tam Dishonored 2 masz i w pierwszym też masz w zasadzie 4 poziomy trudności i one tak naprawdę zmieniają głównie to, jak działa sztuczna inteligencja i jak łatwo cię dostrzega. Ja grałem na tym domyślnym poziomie trudności za pierwszym razem i teraz też grałem na domyślnym, natomiast przy trzeciej rozgrywce, bo na pewno będę chciał przejść po raz trzeci, łączę sobie najwyższy, żeby sprawdzić, jak wpływa to na zachowanie sztucznej inteligencji, jak wpływa to na to, jak spostrzegawcza jest ta sztuczna inteligencja i jak kojarzy fakty, bo tutaj na przykład spotkałem się już z takimi sytuacjami, i to było po raz pierwszy chyba w jakiejkolwiek grze, że kiedy strażnik, kiedy wszedłem na chwilkę w pole widzenia strażnikowi, nie na tyle, żeby mnie dostrzegł, że coś mu zamajaczyło, poszedł sprawdzić, ja się ukryłem pod łóżkiem i wyobraź sobie, że poszedł za mną i zajrzał pod łóżko.
Czyli nie zachował się jak typowy taki, jak typowa sztuczna inteligencja.
Tak, grach, były szczury, o tak, pójdę dalej. Nie, on zaczął obszukiwać pomieszczenie po prostu i w końcu zajrzał pod łóżko, gdzie mnie dojrzał, więc wczytałem szybki zapis i to kolejny plus z zony 2, istnieje możliwość szybkiego zapisu, który rzeczywiście w miarę szybko się wczytuje i bardzo szybko się zapisuje, można szczególnie kiedy gra się tak by pozostać niedostrzeżonym, bo powiedzmy szczerze, to nie jest proste. Czasami jest takie nagromadzenie strażników zwykłych i robotycznych, bo są roboty też teraz. Można nie roboty, tylko takie mechaniczne konstrukty w niektórych misjach się pojawiają, które dosyć trudno ominąć, bo widzą i z tyłu, i z przodu. Więc niektóre misje były takie, że przeszedłem jakiś kawałek, zapisywałem stan i później
krok po kroczku.
No może nie takie mini kroczki, ale tak. Co parę minut zapisywałem. Natomiast będę zdecydowanie chciał przejść tę grę w sposób roguelike kiedyś, czyli po prostu gram na jednym zapisie i niech się dzieje co chce, tak? Wiadomo, że wtedy raczej jako duch tego nie przejdę, ale będę starał się, będę musiał unikać strażników, nie będę mógł iść na hura. Jaki to sposób jest dosyć często pokazywany w różnorakich filmikach prezentujących moce z gry, bo tam naprawdę można cuda niewidy robić. I to jest moim zdaniem taki jakby może nie minus, tylko jakby pewne niedociągnięcie w może kampanii promocyjnej, że ona się skupia na tym najbardziej widowiskowym fragmencie, ale nie pokazując możliwości cichego przejścia i czy też skradania się, znajdywania wskazówek, jak można się przedostać na teren jakiś ogrodzony, który, a tu się okazuje, że na przykład jest jakieś przejście, o którym wspomina ktoś w notatce, normalnie nie jest ono widoczne, tak? I, natomiast kampania reklamowa skupiła się na tym, żeby pokazać jakby moc mocy.
Tak.
I te moce rzeczywiście są fajne.
Ale właśnie jak one się różnią w porównaniu do tego, co bo domyślam się, że pewne rzeczy mogą się, no musi być blink, tak, czy jakieś takie podstawowe charakterystyczne dla Korwa moce, no muszą być, tak, ale...
Korwo ma w zasadzie te same moce, które miał, natomiast Emily ma zupełnie inne moce.
Aha, czyli nie rozwinęli, powiedzmy, mocy, tak, nie poszli w kosmos.
No, powiem ci tak, Korwo. Ja korzystałem tylko z mignięcia. W przypadku Korwo, przechodząc tym duchem, korzystałem tylko z mignięcia, z niczego innego. I nawet nie patrzyłem za bardzo na moce jego. Po prostu rozwinąłem sobie mignięcie, bo można moce rozwijać do jakichś tam poziomów. I zwiększyłem sobie jeszcze wytrzymałość i szybkość, żeby móc szybciej biec, a także spadać z większych wysokości. Natomiast w przypadku Emily, jako że gram podejściem takim bardziej rzeźnickim, znaczy po prostu jak ktoś wpadnie...
Ktoś się wejdzie pod nóż, to już nie robisz pod nóż, wczytaj no, to stan, to, tylko po prostu...
Tak. To jest, tutaj mam zdecydowanie mniej stanów, do czego mam po prostu jeden stan na misję. Tak? Po prostu co się stanie, to tak postępuje, tylko że jakby, jako że nie mam wprawy w takim graniu, to dosyć, może nie często, ale zdarza mi się zginąć. Wobec tego to nie jest też takie podejście typu roguelike, że jeden zgoni koniec, tylko po prostu jak zginę, to wczytuję.
Ale ta różnica między Korwo i Emily to oczywiście pomijając wojnę płci, tak? Ale to jednak nie jest filozofia podejścia do gry, tylko, czy tam powiedzmy do mocy, tylko po prostu to jest zupełnie inny wachlarz.
Zupełnie inny
wachlarz. Nie tak, że powiedzmy magia wodna, magia, nie wiem, ognia, czy coś takiego.
Nie, to są po prostu, o ile Korwo ma na przykład mignięcie, to Emily ma coś innego, to jest bardziej takie przyciągnięcie, ona się przyciąga do miejsca, które znajduje się w pobliżu, tak? Tak by zarzucała lasso i się do tego miejsca przyciągała. I to moim zdaniem, jako że jestem przyzwyczajony do mignięcia u Korwo, to jakby przyciągnięcie Emily działa gorzej jak dla mnie, tak? No, ale ma na przykład taką moc, która się nazywa domino i pozwala połączyć dwie lub więcej osób, kiedy się tą umiejętność rozwinie. I te osoby są ze sobą powiązane w ten sposób, że to, co się stanie jednej osobie, od razu się dzieje pozostałym osobom. Czyli możesz powiązać sobie cztery osoby i na przykład strzelić do jednej i giną wszystkie. Albo strzelić do jednej, usypiasz wszystkie. Albo jedna wchodzi na ścianę światła, giną wszystkie.
Nie, to jest zupełnie inny sposób grania, to faktycznie, ale jakoś fabularnie to nie ma jakiegoś takiego dużego wpływu na to, co się dzieje, tak? Czy grasz właśnie Emily, czy grasz Korwo. To nie jest tak, że jakieś inne misje się pojawiają, czy inne wątki.
Nie, misji nie ma innych. W tej chwili jestem w czwartej misji Emily. Misji jest w sumie, no powiedzmy, 9. I jestem w czwartej misji Emily, czyli w mechanicznej rezydencji. W ogóle projekty misji w tej grze to jest po prostu absolutne mistrzostwo. Mistrzostwo świata. To jest ilość pomysłów, jakby mnogość dróg dotarcia do celu, alternatywne sposoby rozwiązywania problemów. No to jest najwyższa klasa po prostu. Najwyższa klasa i to jest jedna z ogromnych zalet Dishonored, że w większość miejsc można dojść na 2-3 sposoby. Można misję rozwiązywać na co najmniej 2 sposoby, niektóre na więcej. No jest na przykład taka misja, w której musimy dostać się do opuszczonej posiadłości pewnego człowieka i można się tam dostać, znaczy można zdobyć klucz do tej posiadłości, sprzymierzając się z jedną z frakcji, które tam przed tą posiadłością są, albo z rewidentami, czyli z overseers, albo z takim gangiem. No i w zależności komu pomożemy, to będzie to wpływać na grę, ale okazuje się, że jest też trzeci sposób. Można dostać tam samodzielnie, rozwiązując taką bardzo fajną zagadkę logiczną, która nawet której nie można spoilerować, bo za każdym razem jest generowana od nowa, dla każdego wygląda inaczej. I ta zagadka jest fantastyczna po prostu. Jak uda ci się ją rozwiązać, to w ogóle nawet nie wiedziałem, że tak jest, ale dostajesz osiągnięcie specjalne, jeśli uda ci się tą zagadkę rozwiązać bez pomocy niczyjej. To jest w formie takiej jakby zgadywanki, że znajduje się w pomieszczeniu ileś tam osób, każda jest ubrana w innym kolorze, każda pije co innego, każda pochodzi z innego miejsca i każda ma jakiś swój rodowy klejnot. Trzeba przypisać do nazwiska
co pijący, danej osoby. Jak są ubrani i skąd poza, tak?
Wystarczy klejnot. Wystarczy klejnot. Natomiast pozostałe dane są potrzebne, żeby je zidentyfikować, bo to jest wszystko tak opisane, że dama siedząca, na przykład dama w zielonym siedziała najbardziej z lewej strony, obok niej siedziała dama pochodząca z tej wyspy. W pewnym momencie dama z diamentem wskoczyła na stół i przewróciła się na damę pijącą wino, wiesz, i jakby z wszystkich jakby przesłanek, wszystkich tych informacji musisz wywnioskować, no, kto jest kim, tak? I za każdym razem te kolory, miejsca docelowe, trunki pite oraz klejnoty rodowe zmieniają się, więc to nie jest tak, że ktoś rozwiąże tę zagadkę i powie to tu, to tu, to tam, tylko dla każdego tych zmiennych trochę jest, dla każdego ta zagadka jest inna.
I, no i dużo stron zapisałeś w zeszycie tam, szukając kombinacji odpowiedniej, czy wszystko robiłeś na ekranie jednak konsoli? Nie potrzebowałeś?
Nie, wziąłem, robiłem sobie notatki, wziąłem sobie tablet, rozrysowałem, no i nie zajęło mi to jakoś tak strasznie dużo czasu.
Czy mi się wydaje, że masz fantastyczne doświadczenie związane z The Witness, które pozwoliło ci, znaczy oczywiście The Witness są trochę inne zagadki.
Inne zagadki, znaczy ja, wiesz, to są tak, to jakby to nie jest, ta zagadka to nie jest nic nowego, bo kiedyś...
To jest klasyczny, to z tego, co powiedziesz, taki klasyczny model, tak,
to jest klasyczny model zagadki. Pamiętam, że to jest chyba nawet jakby miłowanie do takich zagadek miał niejaki Albert Einstein, i kiedyś też wychodziły pisma szaradziarskie różnorakie, których były nie tylko krzyżówki, czy tam jakieś inne rodzaje zabaw słownych, ale też tego typu zagadki. To jest też typowa zagadka, jaka może być na przykład jakimś powiedzmy powieści kryminalnej, tak, że ktoś skądś, Herkules Poirot zbiera wszystkich w jednym pomieszczeniu i mówi, jakby ustala z poszlak, które zdobył, kto jest kim, prawda? No to jest taka klasyczna zagadka, powiedzmy kryminalna, czy też zagadka ustalenia tożsamości. Ale naprawdę nie spodziewałem się tego w tej grze i to było naprawdę świetny moment, kiedy jakby w grze stałem przed tymi drzwiami, usiadłem sobie przed telewizorem i to było tak, że rzeczywiście siedzę przed tymi drzwiami i próbuję rozwiązać zagadkę, i jak się udało i przeszedłem dalej i nagle wyszło na to, że przechodzę od razu do następnego etapu i w zasadzie spędziłem w tym, jakby ominąłem w zasadzie cały jeden etap. Bo jakby pominąłem etap walki dwóch frakcji na tym terenie, w ogóle się w to
nie angażowałeś, tak?
Nie angażowałem w ogóle, także ominęła mnie jakaś część fabuły, ale w ogóle mi to nie przeszkadzało, ponieważ rozwiązałem fajną zagadkę i było to takie jakieś, ta gra niczego na mnie nie wymuszała, wiesz, pokazała mi, że istnieje jedna droga, istnieje druga droga, istnieje też trzecia droga i nie zdziwiłbym się, gdyby istniała jeszcze czwarta droga na rozwiązanie tego. Może teraz przy kolejnym przejściu to sprawdzę. I to jest w tej grze fantastyczne. To, że nie trzeba zabijać swoich celów, tylko można je załatwiać na inne sposoby. Często powiem bardziej wredne, czy może wredne to złe słowo, bardziej okropne dla tych ofiar niż śmierć. Podejrzewam, że część ofiar potraktowana tak, jak została przeze mnie w tej grze, mimo że ich życie zachowałem, to podejrzewam, że wolałyby niektóre odejść z tego świata niż przeżyć. Mm-hmm. To jest też gra, ale to pokazuje ogromną wyobraźnię autorów. Mm-hmm.
Ale to jest też gra, która chyba dużo opowiada miejscami. Nie tekstem, nie jakimiś audiologami. Nie wiem, czy są audiologi w ogóle.
Są audiologi, tak? Tradycyjnie. Tak, tak, tylko są. Jakby zmieniłeś, widać, że technologia poszła do przodu. Zmieniły się lekko te urządzenia odtwarzające. Możemy też napotkać na takie bardzo fajne maszyny do pisania, tylko szkoda, że o ile jakby można sobie postukać te maszyny do pisania, to z reguły nie ma na nich zapisanych jakichś informacji, nic takiego. Ale w tej grze jest bardzo dużo, jest mnóstwo historii zaszytych, które po prostu możesz zupełnie ominąć. I dużo opowieści, które tworzą jakieś tam tło i jakąś historię, czy też wręcz historie, jakieś historie, które są tam gdzieś w tle, pokazują nam ten świat, opisują go w sposób często niejednoznaczny i ty sobie po prostu możesz jakby dzięki temu jakby stworzyć barwną wersję tego świata, w którym się poruszasz. To jest świetne. I oczywiście jest też dużo takich sytuacji właśnie, że domyśla się, co się mogło stać na podstawie tego, co widzisz po prostu. No i to jest jedna z wielkich zalet Dishonored. Zresztą to samo było w Dishonored pierwszym. Dishonored 2 wzięło to, co było dobre w pierwszym i zrobiło to jeszcze lepsze i wydaje mi się poprawili wiele, znaczy tam nie było wiele niedociągnięć, poprawili te niedociągnięcia, które były w Dishonored pierwszym i no i jest to gra świetna. Gdyby jeszcze dodali więcej na przykład dróg, czy też jeszcze więcej możliwości przechodzenia niektórych przeszkód, to byłoby jeszcze wspaniale, chociaż tak naprawdę jest tych możliwości i tak bardzo dużo.
Mhm. Bo i ta rozgrywka, z tego co wiem, no to, znaczy z tego co mówisz, rewelacja, ale powiedz mi, Sławie, czy fabularnie, czy tam jest coś, czy jest coś takiego, co na przykład, nie wiem, fabularnie cię zainteresowało, jako cała ta intryga, czy to wszystko jednak ma tak marginalne znaczenie, znaczy, że jest że jakby jakiś nieznaczący powód jest, żebyś robił tę misję, bo te misje są kwintesencją, te twoje zadania są kwintesencją, więc tak naprawdę ten główny wątek jest mniej znaczący, czy jest jednak coś takiego istotnego, że to jest jakaś taka ciekawa historia, bo widziałem, pokazywałeś na swoim profilu na Facebooku, że zainteresowałeś się literaturą związaną z Dishonored i sięgnąłeś po jakąś książkę. Nie wiem, czy już zdążyłeś ją przeczytać, czy nie, ale widziałem,
jeszcze że... Jeszcze nie. Książka się nazywa The Corroded Man i opowiada z tego, co widziałem o Daudzie, czyli głównym antagoniście części pierwszej, z którego też można się wcielić w epizodzie Knife of Dunwall, czyli nóż z Dunwall, który możemy Daudem, skrytobójcą, który zabił Jessamyn Caldwyn, czyli tą cesarzową, możemy tym zabójcą zagrać. I są bardzo fajne misje, polecam wszystkim. I Corroded Man, z tego co wiem, traktuje o nim po części, ale tak naprawdę to są moje domysły, bo to jest tylko ta wiedza, którą wyczytałem z tyłu okładki. Jeszcze nie wiem,
czy to jest jedyna książka, która do tej pory się pojawia.
Na razie tak. Będzie też cykl komiksów, który się pojawi bodajże od grudnia, chyba cztery zeszyty mają wyjść, więc poczekam na tak zwany integral, kiedy już będzie całość. Mhm. I wziąłem jeszcze taką książkę, która wyszła 2 lata temu, czyli taki jakby ilustrowany przewodnik po Dunwall z pięknymi grafikami i no też jakby informacjami dodatkowymi, które uzupełniają nasz wgląd w ten świat. Natomiast cała powiedzmy, główna oś fabularna to jest typowa opowieść o utracie i próbie odzyskania czegoś, tak? Utracie tronu i próbie jego odzyskania. I ona jakby nie jest jakoś szczególnie odkrywcza. To nie jest tak, że na końcu jest jakiś twist niesamowity i się dowiadujemy, że ktoś był kimś innym niż myśleliśmy i w ogóle wszystko jest na odwrót. Nie. To jest prosta fabuła.
A czasami nawet jest lepiej właśnie mniej, a lepiej. Znaczy w sensie czasami po prostu można przedobrzyć pod tym względem, więc...
Natomiast poszczególne misje to jest majstersztyk. No, mechaniczna rezydencja to jest jedna rzecz, ale później, jak myślałem, że mechaniczna rezydencja to jest coś po prostu... tak wspaniałego, że trudno to będzie pobić, ale Skubańcy pobili to, bo później się pojawia taka misja, w której jest taki jeden mech, no ja go nie chcę powiedzieć, bo to dużo obsuje, ale no nie było chyba takiej misji w ogóle w grach tego typu, w której masz takie możliwości. Znaczy, były gry oparte na podobnym schemacie. Kurczę, to jest takie, tak mówię i z jednej strony mówię, a drugiej nie mówię. Znaczy, tak zagadkowo.
Jeśli to jest jakiś fabularny element, to myślę, że mogliby się niektórzy obrazić, że to jest, wiesz, tak, spoiler. Ale jeśli to jest na przykład, nie wiem, mechaniczny spoiler, no, czy mechaniki.
To jest spoiler mechaniki i to jest spoiler tego, czemu ta mechanika akurat tak jest, więc nie chcę psuć. Więc może jak uda mi się wepchnąć do Fantasmagierii za jakiś czas, i już więcej osób przejdzie Dishonored, to wtedy powiemy, uwaga, spoiler, poczekamy 5 sekund.
W podsumowaniu
chyba,
roku.
Teraz możemy, chyba, że teraz powiemy, że jest spoiler, tak? Chyba, że ty nie chcesz...
Znaczy, wiesz co, zrobimy tak, jak chcesz, to możemy zrobić taki spoiler i ja go wrzucę po prostu na sam koniec odcinka. Ja to po prostu wytnę i na sam koniec odcinka, jeśli ktoś po prostu będzie miał tak strasznie ciekawe, ale albo możemy ten spoiler zostaje specjalnie i trochę tak zaciekawić naszych słuchaczy. Jak będziemy robić podsumowanie roku, ale to już podsumowanie roku już za miesiąc, wtedy wrócimy do tego. Mam nadzieję, że sobie znajdziesz czas i wtedy nagramy właśnie taki specjalny odcinek i wspomnij, bo nie wątpię, że Dishonored 2 znajdzie się wśród kandydatów do jednej z najlepszych gier tego roku.
U mnie to już teraz wiem, że to jest gra roku po prostu. To jest dla mnie gra roku. I chociaż było dużo gier fajnych, na pewno Doom był ogromnym zaskoczeniem i fantastyczną grą. Gears of War 4 też dało mi masę frajdy, ale taką imersję, takie wciągnięcie w świat przedstawione jak Dishonored 2, przepraszam, już marzę o czwórce, to żadna gra.
Wydaje mi się, że to w ogóle też jest efekt tego, że połączyły się dwa zespoły. Znaczy jeden, Arkane Studio, to był zespół, który był odpowiedzialny za fenomenalny Dishonored 1, ale część ludzi po zamknięciu, znaczy po tym jak zredukowano studio Irrational Games, tak? Przeszło do Arkane Studio. Nie wiem jak dużo osób, może to była tylko garstka, ale wydaje mi się,
ale wiesz, że... Oni robią teraz Preya. Oni robią teraz Preya tego nowego. Mhm. Czyli grę o tytule... Znaczy grę z tytułem innej gry, chyba nie mającą nic wspólnego oprócz tego, że jest science fiction, tak? Bo Prey ten nowe ma chyba za dużo z poprzednim nie ma wspólnego, natomiast Prey wygląda świetnie, znaczy po tych zwiastunach, które pokazano.
Czy to stary zwiastun Prey 2 wyglądał tak fenomenalnie, że ja się strasznie napaliłem na to,
ale obejrzyj nowy zwiastun Prey, to już nie jest Prey 2, to jest po prostu Prey. I to jest coś, co wydaje mi się być odpowiedzią Arkane na System Shocka.
O. Bo System Shock się trochę obsunął. Ta wersja odrestaurowana, że się tak wyrażam. Ona jest zremasterowana w sposób taki dosyć dobry.
W zasadzie od nowa robiona w zasadzie. Znaczy jakby zachowana jest fabuła,
zachowany jest klimat właśnie, można powiedzieć tak, że...
Klimat, a wszystko inne jest od nowa robione w System Shocku.
Tak jak się teraz to ładnie mówi, że to jest, że ta gra nie wygląda jak współczesne gry, ale ona wygląda dokładnie tak, jak ją pamiętasz. I wtedy jakbyś wrócił do System Shock, to by cię zaatakowała taka okropna pikseloza, ale jakbyś to skonfrontował tylko ze swoją pamięcią, to wygląda dużo lepiej. Szczególnie podobnie jak z Modern Warfare, prawda? Jak ja odpaliłem tą wersję remastered, nie? Ten Modern Warfare, to byłem zaskoczony, że ta gra bardzo dobrze wygląda, ale tak nie widziałem, jakby nie wydawało mi się, że ona się wybijała jakoś tak po prostu przecież, że jakby nie poprawili jej graficznie, ale z drugiej strony jak wróciłem zaraz do obejrzałem sobie po prostu jak poprzednia część, znaczy jak oryginalna wersja Modern Warfare wyglądała, to jednak poprawili tekstury, zmienili pewne rzeczy. No jest ten remaster, ale jakby nie taki, że mamy do czynienia powiedzmy z nową grą, ale jednak duch jest w całości oddany, więc ja jestem bardzo, bardzo zaciekawiony właśnie efektu końcowego System Shocka, szczególnie, że ja nigdy tego System Shocka pierwszego nie skończyłem. To była gra, której no nie wiem, czy to była kwestia tego, że ja byłem za młody wtedy, żeby w to grać i jakby rozumieć to, jakby, czy dobrze to wchłonąć, tak? Że w tamtym okresie to jednak bardziej Quake, Doom i tak dalej, takie gry, gdzie więcej się strzelało niż myślało, że się tak wyrażę.
Ja cię pocieszę, że ja też System Shocka pierwszego nie skończyłem, bo wtedy miałem Amigę jeszcze, ale dwójkę już, oj, no dwójką to siedziałem do upadłego. Dwójkę skończyłem chyba 3 razy i no to jest jedna z ważniejszych gier mojego życia na pewno. I Dishonored też taką grą podejrzewam będzie.
Czyli można podsumować, że Dishonored jest absolutnie grą z rekomendacją twoją. Tak, dajemy znaczek. Rekomendacji Rysława.
Zdecydowanie rekomendacja Rysława jest i to jest, jak już powiedziałem, dla mnie najprawdopodobniej będzie to gra roku. Znaczy, nie sądzę, żeby Final Fantasy XV mimo całego mojego...
Uwielbienia dla japońskich RPG.
Uwielbienia dla japońskich RPG. Czy ja bardzo lubię japońskie RPG, niektóre. Ale nie sądzę, żeby Final Fantasy XV grą roku został, chociaż może, mogę się mylić. No, już za 2 dni zacznę się przekonywać, jak będę...
A masz jakąś wersję specjalną z jakimiś takimi dodatkami, czy po prostu...
No wziąłem cyfrową, wiesz, bo
no widzisz, jakbyś wziął pudełkową, już byś dawno grał, bo już ludzie wrzucają pierwsze opinie i tak dalej w internecie, robią
ale
sobie
nie,
selfie
nie miałem
zakładką.
Czasu. Nie miałem czasu, tak więc i tak właśnie to jest taki problem, że nie wiem, czy będę mieć czas, bo tu jeszcze moje dzieci mnie cały czas molestuje, żebym w końcu Dark Souls 3 skończył. Ja do Dark Souls tak podchodzę wyrywkowo, znaczy co przejdę jakiegoś bossa, to przy następnym padam i młody tylko tak podchodzi, staje w drzwiach i się śmieje ze mnie, więc
ale ty wiesz,
tak mnie zachęca.
Masz cały czas, bo jak powiedzmy odpuszczasz sobie na jakiś czas i później wracając do tej gry, to jakby ona jest jakby takim świeżym, jakby to powiedzieć, challenge...
Wyzwaniem.
Wyzwaniem, tak, że to jest wyzwanie dla ciebie za każdym razem, kiedy podchodzisz, bo jakbyś grał tak ciurkiem, to w pewnym momencie, no, wiesz, to po prostu przechodziłbyś przez tych bossów jak przez masło, bo ja wiem, że masz takie wrażenie, szczególnie jak, nie wiem, może za bardzo sobie dopakujesz postać i tak dalej. Ja tak miałem, że niektórych bossów to przechodziłem za pierwszym, drugim, trzecim razem, tak, że to jakby to nigdy nie było takie duże wyzwanie, że było kilku takich, gdzie rzeczywiście się męczyłem, ale miałem wrażenie, że to wyzwanie, które... Znaczy ja też nie lubię sobie budować wyzwań, tak? Bo są ludzie, którzy po prostu absolutnie potrafią przejść grę. Nie wiem, był taki filmik, na pewno widziałeś, gdy ktoś przeszedł bez levelowania postaci, bez robienia rolek, uników i chyba bez tarczy, o ile się nie mylę, po prostu. I całą grę przeszedł w tym jednego z najtrudniejszych bossów w grze, który mi akurat... No to przyznam, że to był akurat ktoś, kto mi chyba zjadł 2 czy 3 godziny. No, fenomenalnie, no, tylko że ja po prostu takich wyzwań nie lubię, bo chciałbym mieć jeszcze czas na coś innego, tak. Więc, ale Dishonored 2,
znaczy ja w tej chwili Dark Souls 3...
Muszę przed końcem roku jeszcze w takim razie Dishonored 2 zagrać.
A w Dark Souls 3 jestem już na samym końcu, przy ostatnim bossie i zgnęłem przy nim tak z 15 razy, więc na razie dałem na wstrzymanie, przyszło Dishonored, wciągnąłem się w Dishonored, teraz przechodzę po raz drugi Dishonored, pewnie później będę chciał po raz trzeci przejść Dishonored, jeszcze będę chciał znowu wrócić do Dishonored pierwszego Definitive Edition, który na razie przyszedłem sobie, znając już grę dość dobrze, bo na Xboxie 360 przechodziłem ją 3 razy, teraz przypomniałem sobie Definitive Edition, I też było
a tak już ty,
bardzo,
tak,
bardzo, bardzo, bardzo fajnie.
Ile zajęło ci przejście do pierwsze Dishonored 2 właśnie takim duchem?
18 godzin.
Całkiem.
Ale tam, wiesz, dużo było rzeczywiście takiego skradania się, na przykład, wiesz, szedłem, czekałem, czy jakiś dźwięk usłyszę, wyglądałem za rogu, przechodziłem dalej, przemykałem dalej. Będę chciał pewnie też przejść grę bez używania mocy, bo w pewnym momencie, kiedy dostajemy możliwość otrzymania tych mocy, możemy zrezygnować i wtedy przechodzimy grę w ogóle, wiesz, na świeżaka, jak Thiefa, bez żadnych nadnaturalnych umiejętności. I to też spróbuję na pewno zrobić, więc no jeszcze dużo czasu Dishonored pewnie.
No to myślę, że będzie celaczek co najmniej.
No tak, to jest gra, w której celuję w celaczek. Niestety pierwszy Dishonored mi celaczek popsuło, bo tam miałem celaczek, ale wyszedł pierwszy dodatek, w którym były takie wyzwania, powiedzmy, bardzo zręcznościowe. I tam trzeba było a to się ścigać z pociągiem, a to, nie wiem, jakieś wykonywać skoki tym mignięciem idealne, więc no, podarowałem je sobie.
Ja znowu, po tym jak ograłem kilka nowości w tamtym, właściwie można powiedzieć na tym miesiącu, tak postanowiłem wreszcie nadrobić zaległości i długo u mnie leżała na dysku gra The Wolf Among Us.
I też niedawno skończyłem.
Wiesz co, to jest niesamowite, bo ja tak generalnie jakoś specjalnie Fables to nie jest mój ulubiony komiks, zresztą ja nie pamiętam nawet, żebym go czytał, więc jakby komiks nie miał dla mnie absolutnie żadnego znaczenia.
To nadrób.
Ale wiem, że jest świetny, tylko po prostu jakby to duże. Niedawno też przeczytałem książkę Jakuba Ćwieka Grimm, City Wilk, która też w podobnym klimacie, gdzie jakby tych baśni grimowskich, nie, które są jakby przekształcone w jakby takie miasto noir, nie? I tak sobie zacząłem grać właśnie w końcu znowu wprawdę The Wolf Among Us. Skończyłem ten pierwszy epizod, zacząłem drugi i tak dalej. I się wciągnąłem. I w ciągu właściwie jednego dnia skończyłem te wszystkie 5 epizodów, bo pierwszej nocy pierwszy epizod, a później jakby wszystkie 4 ostatnie ciurkiem kolejnego dnia. I no, ja jestem w ogóle pod wrażeniem tego, czego wcześniej nie zauważyłem, takich smaczków, takich jak te lata 80., których tam w grze nie pojawia się data, po prostu tam nie ma czegoś takiego, ale jesteś w stanie rozpoznać po tym, jakich gadżetów używają, prawda, jakich telefonów komórkowych używają bohaterowie,
Żadnych telefonów komórkowych nie używają chyba.
Nie, są, tam Georgie na przykład, o ile się nie mylę, czy na przykład, nie wiem,
A, bestia. Taki duży ma, tak?
Tak, no mają te telefony komórkowe typu cegła, które właśnie były w latach 80.
No i muzyka przede wszystkim. Muzyka
tak, czyli te New Retro Wave, czy Synth Wave, czy ja to nie rozróżniam, tak, prawda, jednego gatunku od drugiego, powiedzmy, to wszystko brzmi bardzo mi podobnie, czy tam Berlin, ale to jest no fantastyczna taka muzyka, która wprowadza cię w taki nastrój. Oczywiście najwięcej tej muzyki jest w czołówce, kiedy ten wilg idzie ulicą, kiedy masz to takie neonowe światełka, prawda, czyli znaczy te kolory neonowe, tak, czyli jakieś fiolety, purpury. I to mówię, tak, to jest ten klimat, który ostatnio jest po prostu na takim topie. No ta gra oczywiście wyszła ponad rok temu, więc jakby to jest trochę inaczej odbierane dzisiaj, kiedy jednak jest ta moda na 80 lata, mi się wydaje, że nawet większa niż była wtedy, kiedy mamy Stranger Things i tak dalej, ale to już było coś takiego, co mówię, o, super, nie? Coś, co, nie wiem, w Hotline Miami masz, czy w Drive, nie, w tym filmie, taki klimat. Ale później właśnie jakby istotniejszym elementem była ta historia, ta fabuła i to jest rzeczywiście taka fantastyczna opowieść detektywistyczna, gdzie mamy tego wilka, który jest no takim gdybym potrafił odnieść na przykład, nie wiem, męską wersję Femme Fatale czy coś w tym stylu, nie wiem, ale jest takim trochę archetypowym detektywem, policjantem, który ma jakiś tam bagaż, no bo wiadomo, że ten bagaż to się wiąże z tym, jakim on był wilkiem w tych baśniach, tak? Że ma tego przyjaciela Colina, który go odwiedza w domu i rości sobie, prawda, prawa do przebywania z nim ze względu na to, że on kiedyś zdmuchnął mu dom. No nie, tylko oczywiście to jest kwestia tego, tak, że to nie jest dosłownie ujęte w tym sensie, ale on mówi do tego, no nie, że nawiązuje do tego poprzez właśnie takie półsłówka. Ale my znając baśnie, wiemy, o co chodzi. No wiemy, prawda, znamy te wszystkie inne postacie. I to jest fantastyczne, bo jest niepotrzebna taka ekspozycja, która jest w innych historiach potrzebna, żeby, nie wiem, zbudować postać. Tam jeśli jest jakaś ekspozycja, to ona jest na zasadzie, kiedy oni prowadzą śledztwo i na przykład otwierają księgę i na tej księdze na jednym obrazku są wszystkie te postacie z bajek, nie? I szukasz, powiedzmy, tej jednej dziewczyny, która akurat jest, od której się ta historia zaczyna, tej Faith. Mi się strasznie podoba to. I oczywiście tam są pewne takie zabiegi, które kiedyś, pamiętam, ktoś zwrócił na to uwagę, że no na pewno, nie wiem, czy to jest duży spoiler, ale to jest, no, to jest kwestia pierwszego epizodu. No, muszę to zrobić. A tam jest kwestia tego, że ktoś traci głowę. I później znowu ktoś traci głowę. I tam jest coś takiego, że to jest taki zabieg, że później się okazuje jakby taki reset, no nie? Że myślałeś, że ta osoba, która, powiedzmy, zginęła, ona nie zginęła i tak dalej. I to jest coś jak taki zabieg, jak kiedyś, nie wiem, czy jakiś taki serial typu Dallas, czy typu, nie wiem, Married with Children, nie wiem, czy pamiętasz, w świecie według Bundy był taki moment, kiedy w jednym sezonie, w tam jednej serii, zdecydowali się dorzucić nowego członka rodziny. I to był taki mały, krnąbrny dzieciak, który był taki najbardziej cwany i w ogóle miał chyba, nie wiem, 10 lat, może mniej, ale zarywał wszystkie dziewczyny. W ogóle jakiś taki ten... I on się bardzo widownie nie spodobał. I pomysł na to, jak to zresetować wszystko, był taki, że ten cały ten sezon, cała ta seria, która była z tym młodym człowiekiem, to się przyśniło PEG. I wiesz, i to był taki reset. I tam jest właściwie taki moment, taki zastosowany, że... Bo przyzwyczajamy się do tego, że jak masz historię dla dorosłych, to jak ktoś ginie, to ginie, nie? Że nie ma tak, że po prostu, wiesz, można go wskrzesić jak w grach RPG i tak dalej. A tu jest troszeczkę inaczej. Ale to też jest baśń i to też na przykład, wiesz, to, co się dzieje w ogóle z wilkiem. Jaki on przechodzi katusze, żeby prawda, doprowadzić to śledztwo do końca, no nie chcę też zadać szczegóły, no to jest po prostu niesamowite. Ale mimo wszystko gdzieś to tak pasuje do tej konwencji, że w pewnym momencie tak, tak zawiesiłem, jak to się ładnie mówi, niewiarę i już tylko zastanawiałem się nad tym, jak ta historia się skończy i muszę przyznać, że ten ostatni epizod, gdzie rzeczywiście wydaje ci się, że wiesz wszystko i teraz jest kwestia tego, czy ty jesteś w stanie, powiedzmy, uargumentować to, wiesz, to taki to też pewnie będzie jakiś spory, jak powiem, że powiedzmy, że jest sąd, tak? Że w tej scenie z sądem, no nie, kiedy dochodzi do tego, kiedy musisz jakby udowodnić pewną tezę, to jest ciekawe, bo rzeczywiście w końcówce no nie możesz nawet wątpić, czy dobrze postąpić. Oczywiście z drugiej strony to tak, kto by na przykład żałował jakiegoś przestępcę, czy nie przestępcę i tak dalej, ale kwestia jest tego, kiedy podejmujemy decyzję, no nie, bo ta gra jest całkowicie, wiesz, niby o podejmowaniu decyzji, które sprowadzają się do tego samego, ale jednak w tej grze wiele rzeczy nie robimy. W tym sensie, że ten gameplay jest, czy rozgrywka jest bardzo ograniczona i właściwie oglądamy taki interaktywny film, w którym możemy wpływać na dialogi. Czasami postacie reagują, no nie, w tym sensie, że ta reakcja jest pokazana oczywiście może jakąś miną, gestem, ale generalnie to jest tak zakomunikowane w górnym rogu, że na przykład ta postać to zapamięta, albo to się komuś nie podobało i tak dalej. I tak się zastanawiasz, czy to ma w ogóle jakiś sens i doszedłem do wniosku, że właśnie wielkim felerem tego wszystkiego jest to, że te wszystkie wybory to trochę ułudne, że one tak naprawdę nie wpływają na wiele, bo szczerze mówiąc to jedyne, co widziałem, jakby co się zmieniało, to tak naprawdę w końcówce, kiedy podsumujesz, kiedy masz podsumowanie z epizodu, to masz statystyki pewne. I jakby tam jedyna różnica była w tym, że mógłbyś widzieć, jak ktoś inny podjął decyzję w danym stopniu, bo wątpię na przykład, czy zareagowanie w taki inny sposób miało jakiś taki większy wpływ na to, co się później wydarzyło, albo co ktoś o nas pomyślał. Oczywiście możemy zdecydować, no nie, czy ta postać pójdzie w lewo, czy w prawo, no nie, i to jakby już jest trochę, wiesz, definitywne, ale jakby na dłuższą metę, nawet kiedy byś, prawda, nic nie naciskał, bo tam jest taka opcja, że jak nic nie naciśniesz, to powiedzmy wilk milczy, to też to się wszystko pcha do przodu, po prostu no gra uznaje, czy w ogóle postacie uznają, że ty jesteś osobą, która unika jakby podejmowania decyzji, jakieś bycie taką jakąś taką, coś, nie wiem, wydaje ci się, że jesteś niekonfliktowy, ale tak naprawdę no czasami musisz zabrać głos i postacie mogą mieć do ciebie pretensje, że właśnie, że stoisz z boku zamiast się na przykład czymś znać, ale fenomenalna historia, nie wiem, jak to by się wróciło do Wolf Among Us.
Znaczy powiem ci tak, ja baśnie uwielbiam jako komiks i to znałem baśnie znacznie wcześniej niż wyszła gra, więc już kiedy gra powstawała, to się cieszyłem, że pojawi się coś w świecie baśni, więc mam takie podejście do gry jako fana, tak? I rzeczywiście to tak naprawdę trudno nazwać grą, bo to jest interaktywna opowieść. Tam nie ma w zasadzie żadnych elementów zręcznościowych. Trzeba się bardzo starać, żeby coś nie wyszło. I rzeczywiście te większość wyborów jest dosyć złudna. Są niektóre, powiedzmy, w takich kluczowych miejscach, które sprawiają, że coś inaczej się potoczy, jak na przykład ten sąd, o którym wspomniałeś.
Tak, to jest jedyny taki moment, w którym po prostu twoja decyzja jest taka no bo ostateczna, no właściwie no jest prawie kończy, powinien się praktycznie
kończyć.
No
tak, ale jakby... Ale jakby wpływ na dyskusję mają też twoje dokonania, twoje czyny, tak. których dopuściłeś się wcześniej.
Więc wiemy, o co się dzieje, że po prostu budujesz też jakby tak. Reputację wśród pewnych osób, które jakby później jakby przynależność.
Ale ogólnie historia, mimo że jakby nie ma tam dużo gry w grze, podobnie jak w Tales from the Borderlands, czyli inna gra Telltale, I tam też nie ma za dużo gry, natomiast świetna, rewelacyjna opowieść i to samo jest Wolf Among Us. To jest gra z bardzo dobrze napisanymi dialogami, z fajną fabułą i mimo, że jakby nie grasz w nią tak, jak grasz w jakieś gry zręcznościowe, czy nawet jak grasz w RPG czy strategię, tu po prostu chłoniesz historię, tak. Która jest i masz czasami lekki wpływ na nią, masz wrażenie uczestnictwa w niej, ale to jest tak naprawdę, to jest taki dym i lustra, to jest łuda.
Tak. To się chłonie jak serial na Netflixie, po prostu
To jest serial. I tu jest na przykład różnica, jeśli porównamy do innej gry epizodycznej, którą jest King's Quest. I King's Quest to jest taka naprawdę mocno klasyczna przygodówka, której trzeba główkować dużo i nic się samo nie dzieje, a w grach Telltale wszystko w zasadzie dzieje się samo. No nawet jeśli nie będziesz prowadzić dialogu jakiegoś, no to sam mówię, że ten dialog zostanie pchnięty za ciebie naprzód. Tutaj no i
elementy takie przygodowe, gdzie musisz pójść, znajdź coś, użyj czegoś, zrób coś, to są
do minimum absolutnie.
Tak, i zero po prostu wymagań intelektualnych, że się tak wrażę.
Ale jest świetna fabuła i to pozwala tej grze się wybronić. Natomiast podobnie jak chyba wszystkie gry Telltale, ona jest koszmarna pod względem technicznym. Wszystkie gry Telltale cierpią na tym przypadłości. A to bardzo długie wczytywanie, albo to grafika, która się zacina, a to nagłe spowolnienia, a to na przykład nie wyskakują, na przykład ja miałem taką sytuację, że zamiast opcji dialogowych wyskoczyła mi informacja brak opcji dialogowych do wszystkich, tak? Mhm. Musiałem zresetować grę i uruchomić ją ponownie, żeby to zniknęło. No to jest techniczna masakra, zresztą podobnie jest teraz z Batmanem. Już chyba czwarty jest epizod Batmana. Ja zacząłem grać w pierwszy, bo jest dostępny za darmo teraz. I szczerze powiedziawszy, na razie z tych wszystkich gier Telltale'owych, które miałem przyjemność grać, to Batman wydaje mi się najsłabszy. Nie to, że jest zły, ale to jest jakby to powiedzieć, ty w grze z Batmanem spodziewasz się, że jednak jakaś akcja będzie. Tu też masz rozmowy. To jest dokładnie ten sam schemat, co w przypadku opowieści z Borderlands, które się broniło genialnym humorem i fantastycznym scenariuszem, naprawdę. I w przypadku Wolf Among Us, gdzie też był świetny scenariusz, to w Batmanie jakby, jak jeśli chcesz być Batmanem, a tu jesteś Batmanem, czy Bruce'em Wayne'em.
No się to jest chyba bardziej o Bruce'ie Wayne'ie, nie? W historii.
Tak, to jest raczej, to jest bardziej opowieść o Bruce'ie Wayne'ie i jego jakby walce z tym światem przestępczym, ale od strony biznesmena chyba bardziej. Tak.
Ja troszeczkę grałem.
Tylko na podstawie pierwszego
Tylko troszeczkę grałem u kolegi, u Tomka, chyba może z jedną trzecią tego. I byłem zaciekawiony właśnie tym, że podeszli do tego. Oczywiście tam były nawiązania do tego, wiesz, historii Batmana, nie? Z jego tragicznego losu, prawda, śmierci rodziców i tak dalej, i tak dalej. I to mi się nigdy nie podoba, bo ja już nie potrzebuję mieć tej wiedzy po raz kolejny. Rozumiem, że to są jakieś...
Każdy zna to. Tak. No? To jest mit tak zakorzeniony w kulturze, że każdy wie, skąd się wziął Batman.
Ale że wybrali po prostu jakby postać Bruce'a Wayne'a jako takie centrum, wokół którego się kręci. I jest tam Selina Kyle, gdzie bardzo mi się podoba ta taka jak gra... wiesz, kiedy jednocześnie wiedzą, kim oni są, ale nie mogą powiedzieć o tym otwarcie, więc używają właśnie jakichś takich słownych szarad, w tym sensie, że po prostu się w taki sposób wypowiadają, że tylko oni wiedzą, o co chodzi. To jest rzeczywiście też my, odbiorcy, ale to mi się bardzo podoba. Z tego co wiem, to oczywiście tam fabularnie się rozwija to i trzeci, drugi, trzeci, czwarty epizod są całkiem niezłe. Ja bym nie był tak kategoryczny po pierwszym epizodzie. Myślę, że jeszcze wrócimy pewnie, jak może znowu się pojawi gdzieś.
Wiesz, ja nie twierdzę, że to jest zła gra. Ja nie twierdzę, że to jest zła, absolutnie. Tylko jakby po Wolf Among Us i po Tales from the Borderlands pierwszy epizod na razie nie robi na mnie takiego jakiegoś dużego wrażenia. O, tak bym to powiedział. Więc bardzo możliwe, jak to z serialami, że później to się rozkręca. No ale jakby nie mam takiej chęci do gry, jak miałem w przypadku Wolfa, czy szczególnie Tales from the Borderlands, które łyknąłem tak z marszu. Po prostu to była tak świetna gra i szczerze ją polecam, chociaż tutaj trzeba już jakby znajomość świata posiadać pewną. Trzeba wiedzieć, co się w świecie Borderlands działo i zagrać też w jedną z tych gier wcześniejszych.
Mhm. No ale właśnie The Wolf Among Us drugi sezon ma się w 2017 pojawić. Mam nadzieję, że dane mi będzie wytrzymać i poczekać, aż wszystkie epizody wyjdą, bo nie chciałbym grać tak na raty właśnie, jak niestety w te gry epizodyczne się gra. Ale a propos Batmana, bo właściwie można... Znaczy jeszcze tylko chciałem wspomnieć w ogóle, że też jest dobry, jeśli ktoś zna na przykład Comics Fables i wydaje mu się, że na przykład zna grę, to gra jest o tyle, że jest prequelem z tego, co się dowiedziałem. Tak, tak. I dopiero później gra została przełożona na komiks. Podobno komiks pewne elementy dogłębniej przedstawia, więc jakby jest...
Właśnie zaczynają się... komiks zaczyna się po grze.
Tak.
Więc i to jakiś czas po grze, nie tak bezpośrednio, zaraz po. Więc zresztą powiem tak, bo tutaj, kiedy gramy w baśnie, widać jakby afekcję pewną, czy też uczucie, które Bigby żywi w stosunku do Śnieżki.
Tak.
To nie zdradzamy tajemnicy, to widać od razu.
Każdy wie, że Śnieżka i Wilk tam jest jakaś taka, coś między nimi jest.
Natomiast w komiksie to się pojawia po jakimś czasie, to nie jest takie od razu, nie? Więc możliwe, że mieli, znaczy, możliwe, że jeszcze mieli jakiś kryzys.
Znaczy, ale to jak ktoś grał w The Wolf Among Us, to domyśla się, że, znaczy, ja nie wiem jak tam, jak u ciebie było z tym ostatecznym wyborem, ale u mnie można powiedzieć, że bardzo kanonicznie, jeśli pewne te uczucia trochę były później pod koniec, bardziej oziębła była, to powiedzmy znowu musiał jakby Wilk Bigby się starać, żeby to serce Śnieżki rozgrzać, stopić ten lód. Ale a propos Batmana, wspomniałeś, ale to już króciutko, bo ja dopiero zacząłem grać w Batman Arkham Knight.
Dopiero teraz?
Tak, i to była taka gra, która chodziła
gra za mną. Gra o Batmobilu.
Tak,
gra
no właśnie, wiesz, ale to jest dokładnie. Jak ja słuchałem o tym, że tam jest ten Batmobil i że ten, to ja sobie myślałem, no tak, no pojawią się raz na jakiś czas jakieś misje z tym Batmobilem, czasami można gdzieś tam przejechać tym Batmobilem, ale właściwie wydaje mi się, że więcej gry jest o Batmobilu niż o Batmanie.
No niestety tak, to jest, powinna grać Batmobil Knight.
Tak, bo to jest, tak, Batmobil Arkham Knight, no bo ja byłem naprawdę zaskoczony tym, jak zupełnie w innym kierunku poszli. Oczywiście jest tak trudne to sterowanie tym Batmobilem, bo ta fizyka, ta jak to powiedzieć, filozofia przełączania się na ten taki, na to Battle Station, jak ja to nazywam, tak? Czyli na taką bojową wersję i zupełnie innego sterowania tym Batmobilem, a sterowania normalnym samochodem, takim super, super szybkim. No i to jakby takie są dwa modele sterowania. Oni ciągle mi się mylą, jeszcze się nie mogę przyzwyczaić. Oczywiście, o ile ta wersja bojowa jest dosyć prosta do sterowania, tak jednak taki szybki bolid, którym jednak nie hamuje się pod lewym triggerem, tylko gdzieś X-em i tak dalej, no to ciągle mi się to myli, ale rzeczywiście, faktycznie, Batmobil to jest ten cichy bohater, czy nie taki cichy tej gry i wiele, wiele elementów w ogóle takich platformowych, takich, no jest związany z Batmobilem i to czasami mnie tak denerwuje, bo mówię sobie...
To jest głupie.
Mamy
wiesz,
tam...
To jest głupie, bo masz miasto stworzone pod Batmobil, a nie Batmobil, który służy do poruszania się po mieście. Jakby wszystkie decyzje architektoniczne, które są tam, ba, nawet zagadki pana Enigmy, są
no tak, no zagadki pana Enigmy to są tory przeszkód dla Batmobila. Tam
to jest absurdne
jakieś pytanie. Tory wyścigowe, mówię, stary, no. Czasami trafi ci się jakaś zagadka, nie? Tam mówi, że jedne proste, drugie mniej skomplikowane, ale no, pan zagadka, Riddler, założył, że po prostu wszystkie te zagadki będziemy rozwiązać Batmobilem. I nie wiem, czy
a co by było, jakby mu się zepsuł, no?
No dokładnie, no. Ale wiesz, co jest najlepsze, że tam jest wiele takich momentów, gdzie jesteś w otwartej przestrzeni, tak? I o ile na przykład, kiedy jeździsz tym Batmobilem po jakichś kanałach i tak dalej, tam ten twój Bat samolot czy Batplane nie może się dostać, tak? Powiedzmy, w niektórych takich sytuacjach tam byłby spokojnie ten Batplane podciągnąć, prawda, tego Batmobila i oszczędzić ci jakieś, nie wiem, 15 minut szukania jakiejś trasy optymalnej, żeby się samochodem na dach dostać. To było, ale oczywiście to jest to, co znowu użyję tego słowa, zawieszenie wiary, tak? Musimy przyjąć, że po prostu tak ma być. I to jest, ale i bardziej właśnie tak, jak powiedziałeś, no, miasto jest zbudowane po to, żeby tym Batmobilem się po nim sprawnie można było poruszać. To z czasem to powiedzmy już przestałem na to zwracać uwagę, tak? Że jednak ta gra jest zrobiona pod Batmobil. Chociaż Batmobil nie jest najlepszym, najszybszym sposobem transportu, jednak szybowanie i harpun, tak, to linka taka, jest to jednak jest najszybszy, najlepszy sposób. I momentalnie czasami gdzieś może przejść, nie wiem, jakieś 1,5 kilometra, to wiem, że nie opłaca mi się wchodzić do samochodu, tylko po prostu przelecę tam, przeszybuję i to jest super. I to jest nadal świetnie zrobione. Ja uwielbiałem to i w Arkham City i oczywiście to było w troszeczkę bardziej ograniczonym stopniu ze względu na przestrzeń, mniejszą przestrzeń w Arkham Asylum. Ale to jest coś, co niesamowitą frajdę sprawia. Ja się łapałem na tym, że potrafiłem sobie po prostu szybować, tak wiesz, nurkować, żeby nabrać prędkości i później się wznosić. I znowu i tak oblecieć sobie te wyspy tak dookoła, żeby po prostu zobaczyć, pooglądać ten świat. I oczywiście tam jest, ja to nazywam Statua Wolności, bo niestety nie orientuję się, jak się ta rzecz nazywa, ta statua taka, ale ona mniej więcej jak Statua Wolności ogląda i tam po prostu się zatrzymujesz i ze swoim wyimaginowanym przyjacielem komentujecie, prawda, tą rzeczywistość i to widzicie dookoła i to mi się podoba i to jest w ogóle bardzo, bardzo dobrze zrobione. Oczywiście gra pod tym względem, oczywiście wymyślono taki dosyć sensowny pomysł na to, dużo lepszy niż chyba w Arkham Origin, czy w Arkham City, już nie pamiętam, chyba to było w Arkham Origin, na to, dlaczego miasto jest opuszczone. Tak? Chyba w poprzedniej grze było tak, że po prostu była taka sroga zima, że wszyscy siedzieli w domu, bo było za zimno, żeby wychodzić. No tutaj oczywiście jest pomysł taki, że wszyscy się boją bomby, tego gazu chemicznego, który przygotował tak. Scarface, czy Scarecrow, przepraszam, czyli tam strach na wróble i dlatego uciekają z miasta, dlatego to miasto jest opuszczone i zostali tylko złoczyńcy, tam jakaś policja i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby, powiedzmy, dużo logiczniej wytłumaczone, ale jak sobie tak gram w Batmana i nie wiem, czy ty, Rysławie, też odnosisz takie wrażenie, że też w sumie podobnie jak inni bohaterowie, że po prostu Batman to jest szaleniec. Taki totalny szaleniec, bo on za każdym razem wkłada tych gości do tej ciupy i wie doskonale, że oni uciekną. I że znowu będzie walczył i znowu, że oni kogoś w ogóle zabiją i tak dalej. On jako pacyfista, dla którego nawet przeciwnicy specjalne samochody, drony tak zwane szykują, żeby on przypadkiem strzelając z tych rakiet i tak dalej, nie zabijał ludzi, tylko drony właśnie. Znowu też jakby, dlatego że pod jego charakter, pod jego filozofię walki, on nie zabija, ale wiesz, ale jak ktoś zabija, powiedzmy, w jego imieniu, właśnie, czy nie w jego imieniu, ale jakby przez niego, tak, bo on się nie odważył, powiedzmy, czegoś deficytu zakończyć, nie być takim sędzią dreadem, to jest zupełnie nic innego. Ale to bardziej chodzi mi o to szaleństwo jego, tak, że on po prostu robi w kółko, tak jak ta definicja Einsteina, że on robi w kółko to samo i oczekuje chyba ciągle jakichś innych rezultatów, ale takich innych rezultatów
on jest Syzyfem po prostu.
Tak, i oczywiście Syzyfem. Później jest ten motyw taki, który pogłębia to jego szaleństwo i to mi się bardzo podoba, bo to jest świetny motyw, żeby wprowadzić jedną z postaci, której wydawało się, że nie będzie. W ogóle Batman, oprócz tego, że jest szalony, to jest gościem, który po prostu lubi torturować. Znaczy, przepraszam, nie torturować. Lubi wprowadzać zaawansowane metody przesłuchań, tak? To się chyba się tłumaczy. Tak. Enhanced interrogation method, czy coś w tym stylu. I tam jest taka scena, gdzie mi zmroziła krew w żyłach, normalnie jak ta scena chyba w GTA 5, jak Trevor torturował tam jednego osobnika, kiedy on tym swoim Batmobilem. I to nie jest jakiś taki mały samochodzik, prawda? To jest po prostu potężny czołg, taki, w takich oponach niemal jak on mosty, tak? Najeżdża głowę jakiegoś kolesia, żeby go przesłuchać. I tak sobie myślę, okej, nie? Spoko. Można i tak, no, nie wyciągać wiadomości. To jest super, no, nie? Ale oczywiście to są takie rzeczy, no, niektóre, które wypowiem. Ja po prostu uwielbiam takie smaczki, które są i zawsze zwracam uwagę na to, jak w takiej grze, szczególnie w grach o Batmanie, jak wprowadzają innych złoczyńców. Czy nie ma jakiegoś takiego festiwalu, na który, nie wiem, tak jak to chyba też było w Origin, że wymyślono, że po prostu każdy chce zabić Batmana, więc nagle się wszyscy zjeżdżają, wszyscy złoczyńcy tak. się zjeżdżają, żeby zabić Batmana, nie? Tutaj jest to troszeczkę delikatniej, że oni są gdzieś tam w tle, że się pojawia, oczywiście Riddler jest maniakiem, który chce udowodnić, że jest najmądrzejszy ze wszystkich, więc on jakby rozrzuca te zagadki i jakby jakby daje ci jakąś taką dodatkową motywację, żebyś te zagadki rozwiązywał, tak? Taką bardzo osobistą. Mm-hmm. Jednocześnie masz drugą, też osobistą sprawę do załatwienia właśnie z tą nową postacią, która się pojawia. I to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ta postać Arkham Knighta, ona jest z gry. Ona, zdaje się, że ona wcześniej chyba w żadnym komiksie się nie pojawiła, bo ja tam sobie zacząłem czytać informacje, które są dostępne i oczywiście tam postać jest nieznana i tak dalej. Ale wcześniej Arkham Knight chyba w żadnym komiksie nie było. No to, i to jest ciekawe, że wprowadzili znowu nową postać i zastanawiam się, czy nie będzie tak jak z Harley Quinn w animowanym Batmanie, kiedy po prostu postać, która została wprowadzona do gry, czy tam wtedy do serialu, stała się jedną z najważniejszych postaci w tym. Oczywiście ja jeszcze jestem daleko od ukończenia gry, więc ja nie wiem, kim on jest, jak to się skończy i tak dalej, więc... Nie wiem, jak to będzie z tym, ale...
No, chyba nie jesteś daleko. Z tego, co mówisz, to nie jesteś daleko do ukończenia gry.
Tak? No, ale, no. Ale generalnie bardzo mi się podoba. Podobają mi się te...
Będziesz zdziwiony, kiedy gra się skończy. Aha. Nagle.
Ja mam nadzieję, że na przykład po skończeniu tego głównego wątku, no nie, w którym szukamy jednej postaci, będę mógł się skoncentrować na przykład na domykaniu tych wątków, związanych na przykład z tymi zagadkami Riddlera. Także to mi się gdzieś nie urwie, że ja nie będę musiał jakiegoś New Game Plus robić. Ale kto wie, no kto wie, to może być. W ogóle podoba mi się nawiązanie, czy to nie jest nawiązanie, znaczy to jest taka migawka i to jest świetnie zrobione, tak niemal jak z jakiegoś takiego horroru, trochę jak w Layers of Fear, za każdym razem jak się obracasz, to widzisz coś innego, w innym pomieszczeniu jesteś, ale to nawiązanie do Zabójczego Żartu, ta scena z Zabójczego Żartu, to kluczowa, to mi się podobało, że dosyć ciekawie to było zrobione. Mogę powiedzieć, że to była nawet lepsza adaptacja niż ta filmowa, która się pojawiła jakiś czas temu, niedawno właściwie. Nie wiem, czy w końcu miałeś okazję
zobaczyć. Nie widziałem, bo znaczy Tak się zastanawiałem, czy się nie zainteresować, ale później przeczytałem recenzję, że coś tam zostało zmienione.
Nie, to zupełnie, wiesz, połowa filmu jest zupełnie o czymś innym i nie oddaje tego ducha zabójczego żartu, który rzeczywiście jest o tym, co sprawia, że jesteśmy zdolni do jakichś czynów. Nie? Czy wystarczy ale, jeden wiesz, zły dzień, jakby... żebyśmy powiedzmy z dobrych stali się źli. I to jest ciekawe, że w komiksie Gordon, no nie, zupełnie jest taką postacią, która jakby mimo tego, co się dzieje, no nie, zachowuje jakiś taki spokój. Znaczy, jeśli można powiedzieć, że jak...
O ile można powiedzieć, tak. Spokój, tak?
A w grze, moim zdaniem, trochę się właśnie niecharakterystycznie dla siebie zachowuje, bo jeszcze tam, wiesz, rzuca tam, wiesz, telefonem, czy tam jakimś tym komunikatorem z Batmanem. Okej. No nie? Batman i Gordon nie są już najlepszymi przyjaciółmi, rozumiem. Oczywiście to się wszystko naprawi, zdąży naprawić i tak dalej, ale tak sobie mówię, no, gdzie jest ten spokojny, stoicki Gordon, który taki był low energy Gordon, który był świetnym gliną i tak dalej, potrafił czasami się wkurzyć, ale jednak jakby prawo dla niego było najważniejsze, tak, że on nawet osobiste rzeczy, no nie, nie kierował się prawem. Oczywiście to jest wszystko takie odczuwane z takich elementów drobnych, nie, tak jak mówię, no jestem na pewnym etapie, który może mi też w pewnym momencie wszystko też odwrócić, nie, ale to tak odczytuję. Zresztą ta gra jest przede wszystkim no, takim trochę sandboxem, no nie? Tam jest dużo tych jakichś znajdzik, jakichś wyzwań związanych z rozbudowaniem, znaczy zdobywaniem punktów doświadczenia, które możemy wykorzystać na rozbudowę właśnie Batmobilu. To jest ciekawe, że pancerz masz w wersji 8.30, czy 0.3 i on jest super. Po prostu jest genialny i oczywiście ma wszystkie te opcje. I to mi się podoba, bo to jest pokazane, że nie musisz nic upgrade'ować, bo pancerz jest upgrade'owany od początku do końca. Jedynie co upgrade'ujesz, to jakieś dodatkowe zabawki, które dostajesz. I ja to rozumiem, bo masz nadal motywację, żeby zdobywać punkty doświadczenia, ale nie wmawia ci się, że grasz jakiś Batmanem, który nagle, wiesz, amnezję miał i zapomniał, jak się walczy i o, to jest pas Batmana, a co tutaj robię? O, psst, o, gazle ci, nie? Coś na tym, nie. To jest po prostu Batman taki totalnie z krwi i kości, wiesz, taki sukinko, do niej, który po prostu od Luciusa Foxa, tego swojego przyjaciela, który pracuje u niego właśnie, nie wiem, czy on jest CEO, czy jakiś tam wydziału tam technologii, czy tak dalej, ale jakby on mu dostarcza te wszystkie zabawki, prawda, i to jest cały czas po prostu coś tam nowego się jednak pojawia, to nie jest tak, że Batman, powiedzmy, no nie ma jakichś tam nowych, lepszych gadżetów, nie, no tam ciągle coś jest, nie. Świetna gra, ja niestety, no tak jak mówię, no wróciłem, zacząłem grać w to po czasie i najbardziej się bałem, że może gdzieś coś usłyszę na temat właśnie Arkham Knighta, który mnie zepsuje tą rozgrywkę, ale udało mi się, prawda, gdzieś ominąć wszystkie te takie spoilery, nikt mi nie zdradził, więc trzymam
kciuki. No wiesz co, to nie jest gra, w której tak naprawdę chyba ona jakby nie poruszyła tak dusz ludzkich, jak chociażby ten Arkham City czy Arkham Asylum. Moim zdaniem Arkham Asylum szczególnie było świetną grą. Zresztą teraz obie pojawiły się w reedycji.
Tak, Return to Arkham.
Tak, i szczerze powiedziawszy, było dużo, jakby dużo się mówiło o Batmanie, nie wiem, tydzień po tym, jak wyszedł, a później głównie był się słyszało o nim z powodu problemów w wersji PC-towej. Tak, a jakby sama fabuła jakoś umknęła i szczerze powiedziawszy, moim zdaniem główną wadą, to nie jest zła gra, ale to jest gra, która mnie rozczarowała dość mocno, głównie z powodu mechaniki samochodu i tym, że to była gra o samochodzie. Tak. Przede wszystkim, a mniej o Batmanie.
W ogóle
to jest gra, która ma mocne momenty, ale jakby, kurczę, za dużo jest, za dużo takiego strzelania bezsensownego. Właśnie, co się dzieje z tymi jakby wszystkimi samochodami, które ostrzelał Batmobil z rakiet i innych rzeczy, nie? Tam też są ludzie, to oni
właśnie nie, nie, Batman... nie, właśnie to jest to, że to są drony.
Ale nie, tam są, on też ściga samochody inne, nie?
A to wiesz co, to wtedy jest coś takiego, że jeśli rozwalisz jakiś samochód, to osoby nie giną w tym samochodzie, albo on mógł gdzieś uciec, albo są obezwładnione i tak dalej, ale jeśli na przykład strzesz, bo masz ten taki karabin maszynowy tego wulkana, tak? I on jakoś inteligentnie, kiedy, nie wiem, strzelasz do ludzi, to
strzela chyba... Strzela po nogę.
On strzela jakimiś gumowymi kulami. To oczywiście mogłyby pewnie zrobić dziurę w normalnym człowieku, ale w przypadku takich mięśniaków to jedynie ich powalają. Zresztą Batman, oprócz tego, że nie zabija, to on nie ma problemu z tym, żeby złamać rękę, złamać nogę i tak dalej, czy coś w tym stylu. No nie, bo wiadomo, że to się wygoi, ale w pewnym momencie jakby przeciwnik jest wyeliminowany. ale jakby, no właśnie to jest ta gra tak, okej, jest ta filozofia, że Batman nie zabija, ale w momencie, kiedy masz no, po prostu taki czołg, który strzela po prostu rakietami na lewo i prawo, tak trudno uwierzyć to, że ktoś tam przypadkiem nie zginie od tego strzału.
No właśnie.
W jakiś sposób, czy jakoś nie rozjedziesz, bo to też jest chyba tak, że jakbyś kogoś rozjechał, to nie wiem, czy on jest traktowany prądem, czy coś na scenie. Nie wiem, to były takie absurdalne trochę rzeczy się dzieją, ale wiesz, no mnie bardziej przeszkadza po prostu w tym Batmobilu to, że jak jedziesz z tymi dużymi prędkościami, to jesteś trochę jak pijany kierowca, który rozbija się od ściany do ściany i wiesz, ten samochód jest na tyle mocny, masywny, że on po prostu potrafi rozwalić jakieś kolumny, jakieś tam, że jakby chyba żebyś po prostu w ścianę zjechał, to nie zatrzymujesz się i jakby trochę mi brakowało takiej lepszej kontroli nad tym wszystkim. No, być może ten samochód nie byłby jakby troszeczkę wolniejszy, nie, i tak dalej, no jak inaczej to rozwiązać, to byłoby przyjemnie, ale jakby trochę za dużo jest tego samochodu. Ale to też jest tak, że w pewnym momencie odczuwasz to wrażenie, że gra po prostu została zbudowana tak, żeby jednak ten samochód był, żebyś z tym samochodem spędzał jak najwięcej czasu. No. Ale to tyle. No.
Jak chcesz spędzić więcej czasu z Batmanem, zagraj w Batman VR, Arkham VR.
Mhm. Ukończyłeś tę historię, jest... tak?
Tak, nie no, ukończenie głównej historii to jest tak godzinka, powiedzmy. Później są jeszcze zagadki Enigmy, ale jeszcze nie przeszedłem. Na pewno będę chciał przejść, bo one są, bo ogólnie to jest fajnie zrobiona gra, tylko też pokazuje i zalety, i wady PSVR, zwłaszcza jeśli chodzi o na przykład zakres ruchów i możliwość manipulacji przedmiotami w grze, to jednak się zupełnie nie umywa do Vive'a.
No, to może zamkniemy gry. Nie, chyba, że miałeś jeszcze coś chciałbyś dorzucić, co ostatnio grałeś. Jak nie, to możemy powoli tak...
Nie. No, żeby był jeszcze jakiś materiał nam może kiedyś...
Dobrze. Bo ja tylko chciałem taki malutki kącik kulturalny a propos Arkham. Nie wiem, czy widziałeś Horror w Arkham, gry karcianą.
Znaczy Horror w Arkham, ale karciany... W sensie chodzi ci o tego Lovecrafta, tak?
Tak,
o Call of Cthulhu.
Tak, to jest nowa gra wydana przez Fantasy Games i to jest gra w tym Living Card Game systemie, czyli po prostu nie kolekcjonerskim, ale jednak karty dokupujesz i budujesz deki powiedzmy z tych gotowych takich zestawów. I no, gra nawiązuje oczywiście do Horroru w Arkham gry planszowej. I w jakimś stopniu ona jest jakąś taką wersją karcianą, nie wiem jak to powiedzieć, tej gry dużej, ale jednak no, Horror w Arkham jest grą bardzo rozbudowaną, bardzo złożoną.
Bardzo długą.
Długo się ją rozkłada, długo
i
się nią
nudną,
gra.
I nudną jak flaki.
Nudną, no nie wiem, no, może jak grasz przy świecach, w jakimś klimacie, wiesz, wiatr, muzyka jakaś taka.
Jak grasz przy świecach z osobami, które lubią... mity Cthulhu, które lubią Lovecrafta, to podejrzewam, że zabawa jest znacznie ciekawsza. Jeśli grasz w klasycznym towarzystwie eurograczy planszówkowych, którzy wszystko rozpatrują pod względem mechaniki i mają w nosie totalnie czy klimat tej gry, to trudno o gorszą grę niż Horror w Arkham. To jest po prostu, to jest straszne.
Bo te gry
znaczy, mówię o grze planszowej, tak. Bo to jest, ta gra ma strasznie prostą mechanikę i to jest ogólnie bardzo prosta gra i to jest gra kooperacyjna. Więc ja miałem nieprzyjemność niestety grania w towarzystwie, które totalnie
najbardziej grubi gry euro.
Nie obchodziła fabuła. Tak, fabuła ich w ogóle nie obchodziła. Nie czytali tam tych jakby fabularnych wstawek na kartach. Nie mieli pojęcia, kim są bóstwa, kim są wrogowie. I mieli to w nosie i to było straszne. To było tak straszne, że od tej pory, to jest jeden z tych powodów, dla którego nie za bardzo przepadam za grami kooperacyjnymi, bo od razu też wyniknął problem wodza, który mówił, robimy to, to i to. Nie? I...
No, ale wiesz co, bo to są takie gry, niestety. Ja to wiem na przykład na przykładzie Eldritch Horror, w którą grę, że w Eldritch Horror, jak grasz więcej niż 3-4 osoby, powiedzmy, jak coś, nie wiem, jakąś grupę, my próbowaliśmy, zaryzykowaliśmy, bo w 7 czy 8 osób graliśmy. I to jest absolutnie gra nie, dlatego że po pierwsze poziom trudności, bo tam jest coś takiego, że nie grałeś w Eldritch, nie,
znaczy wiem, o czym jest, ale nie grałem.
No, to jest taki Arkham Horror, tylko że po prostu dzieje się na całym świecie. Nie?
Na całym świecie,
a nie w mieście. I generalnie jest tak, że takie tajemnice, które rozwiązujesz, powiedzmy ilość tych wskazówek, na których musisz jakby zebrać po tym świecie krążąc, nie, jakby ona rośnie no, no niesamowicie, jeśli jest, grasz w takiej dużej grupie osób i też jest właśnie z jakimiś klątwami, z jakimiś pogłoskami, które krążą i tak dalej, które wpływają na grę. I w pewnym momencie musisz po prostu jakby, żeby grać, nie? Jakby podejmować decyzję, musisz właśnie na zasadzie takiego, wiesz, kolektywu. I to w tym powoduje, że tak naprawdę grają dwie, trzy osoby, które podejmują decyzję, a reszta, szczególnie jak na przykład ktoś jeszcze wcześniej nie grał w to, więc jakby to naprawdę jego akcje są wykorzystywane do tego, żeby ktoś mógł podjąć decyzję.
No, tak.
Więc lepiej właśnie grać w 3-4 osoby. Ja tak zobaczyłem, że optymalnie jest właśnie w 4 osoby, w takim małym gronie, kiedy się podejmuje, powiedzmy, wspólnie decyzję, ale jednak na zasadzie takiej komunikacji, tak jakby to rzeczywiście było, tak, że wiesz co, ja chyba myślę, że ja zrobię to i to, a co ty byś zrobił? I tak, no dobrze, no to
wiesz co, ja mam taką teorię i wydaje mi się, i ona się chyba z reguły sprawdza, że gry kooperacyjne najlepsze są, jak się gra samemu.
jest coś w tym, tylko że po prostu też gdzieś się traci ten taki element losowości w tym wszystkim. Oczywiście element losowy jest wynikający z tego, że ta mechanika w grze takiej solo musi być lekko losowa, wynikając z tego, żeby ta rozgrywka się nie powtarzała, żeby zawsze była za każdym razem była inna. Ale jednak, no nie wiem, jakoś... ja to trochę rozumiem, bo czasami jak właśnie gram w Erdős, to nie gram jedną postać, tylko sobie na przykład biorę dwie postacie i nimi kieruję na zmianę, więc to jest jakby niby gram solo, a niby kieruję dwoma postaciami. Tutaj w przypadku Arkham Horror, w tej gry karcianej, jest tak, że ona jest dużo bardziej uproszczona. Mniej więcej, nie wiem, czy grałeś w Lord of the Rings, grę karcianą.
Grałem.
Więc tu jest troszeczkę inna, zupełnie inna mechanika, ale też jest tak, że po prostu masz jeden deck, który jest tym deckiem zapomniałem tej fachowej nazwy, ale jakby tych przeciwników, tych wydarzeń, które się dzieją, i to jest jeden jest deck, jest twój, który ty jako gracz nie sobie budujesz z zupełnie innych kart i twój deck jest niemal w jakiejś grze karcianej ułożony, tasowany, powiedzmy z wybranych przez ciebie kart, pewne są zasady budowania talii potrzebne, ale inne deki ze względu na to, jaki jest scenariusz, bo scenariusz powiedzmy w tej pierwszej, jak w edycji tej podstawowej, tak, jest jedna kampania składająca się z trzech scenariuszy. I w tym scenariuszach są praktycznie zawsze karty, ale jest jakby wprowadzony element losowy, tak, bo gra ma na początku, powiedzmy, w pierwszym scenariuszu jesteś w jakimś domu, no nie, którym odkrywasz pewne rzeczy, co się dzieje, później w kolejnym scenariuszu jakby jesteś w lesie, w jakichś kniejach dookoła Arkham i jest kilka kart, powiedzmy, z których losujesz, jak ten las ma wyglądać. I jakby za każdym razem ten las może być inny. Oczywiście w pewnym momencie już i tak wszystko zobaczysz, więc to nie ma znaczenia. I później jakby jakoś większa przestrzeń, jakby kolejność tych scenariuszy pomieszałem, ale jakby za każdym razem jest troszeczkę jakby wprowadzony taki wariant losowości do tych kart, które i tak muszą się w tym zestawie znaleźć. Ale no sama gra... nie porwała mnie. To ze względu na to, że po prostu ta mechanika jest jednak taka, którą muszę przyznać, muszę lepiej okiełznać. I nie wiem, czy do tej pory będę próbował grać właśnie samemu, właśnie solo, czy tworzyć sobie na przykład, nie wiem, dwie talie i grać na dwie osoby. Ale jednak coś mnie przyciąga w niej, dlatego że ja uwielbiam jednak właśnie ten klimat, wiesz, tę atmosferę. Właśnie to, co sami, wiesz, ja potrafię wymaczyć, że mechanika jest troszeczkę słabsza, właśnie temu, że są pięknie narysowane karty, że jest jakiś taki lore, wiesz, jest ten fluff taki jest w tym wszystkim, nie? Że masz, że nic nie jest takie suche, że tam jest, kiedy masz, kiedy postępujesz, wiesz, twoje postępy w scenariusze są oznaczone w dwojaki sposób, prawda? Że tam zbierasz wskazówki i tak dalej, czy tam punkty, które wykorzystujesz, żeby przesunąć akt do przodu, tak? Żeby zmienić akt. Mm-hmm. Wiem, że w zależności od scenariusza, powiedzmy, są trzy akty. No nie, i za każdym razem coś się dzieje. Jak skończysz trzeci akt, to wygrywasz. Ale jednocześnie jakby zło postępuje tam z każdą turą, powiedzmy, postępują też karty tajemnic, tak? Jakby rzucone plugasty na kartach tajemnic i tam się coś złego dzieje. I to jest fascynujące, bo ja uwielbiam te opisy. Oczywiście tak mnie, no za każdym razem jak już za każdym razem jak grasz i znasz te karty i tak dalej, to już ich nie czytasz i to trochę traci, ale przez to, że to jest living card game, nie? To przeważnie Final Games, oni wiedzą, jak doić takie tytuły.
Oj, wiedzą.
Co miesiąc się pojawia jakiś nowy dodatek, jakieś nowe karty, będą później też dużo dodatki ze scenariuszami, z całymi, więc ja myślę, że to będzie w miarę tak płynnie, że jeśli komuś znudzi się jakiś scenariusz, szczególnie, że te scenariusze są, nie są łatwe do przejścia. To są dosyć trudne gry, możesz sobie jeszcze je utrudnić, tam jest takich parę elementów, takich opcji dodanych, to ja myślę, że po prostu w momencie, kiedy już będziesz czuł znużenie, powiedzmy, daną kampanią, możesz przejść do kolejnej. Więc ja powiem tak, że jak ktoś lubi po prostu Lovecrafta i wcześniej nigdy nie sięgnął po żadną grę planszową, bo wydawało mu się zbyt skomplikowana albo zbyt właśnie zajmująca czas i przestrzeń, w ogóle, prawda, organizacyjnie trzeba, prawda, logistycznie się przygotować do takich gier, to nie można sobie tak po prostu wieczorkiem, mając godzinkę, rozłożyć Arkham Horror i próbować zagrać, to jak najbardziej Horror w Arkham jest taką grą, która pozwoli odczuć ten klimat, prawda, tej grozy, mhm. tych elementów, które właśnie znamy z tej literatury, które właśnie weszły do kanonu, więc nawet jak ktoś nigdy nie czytał opowiadań Lovecrafta, to pewne rzeczy rozpozna od razu, tak? Pewne tropy, jak to się ładnie mówi. I no to jest ciekawa gra, no więc ja polecam na zasadzie zapoznania się, nie biorę odpowiedzialności za kupienie. Najpierw jakby ktoś mógł na przykład wybrać się do sklepów z grami planszowymi i zobaczyć, i zapytać sprzedawcy, żeby pokazać opis, i być może właśnie widząc to na żywo, jak to wygląda, przypadnie wam do gustu.
A jeszcze bardziej polecam Dark Corners of the Earth, czyli najlepszą grę o mitach Cthulhu, jaka kiedykolwiek powstała na razie. Świetna gra, wydana na PC-ty i na Xboxa pierwszego. Działa też na Xboxie 360 we wstecznej kompatybilności.
Szkoda, że nie działa na one, prawda? W takiej super, super
wstecznej kompatybilności. Taki podwójnej wstecznej kompatybilności.
Ja mam tę grę w wersji na Xboxa właśnie.
No i to jest świetna gra, ze świetną fabułą. To jest taki Dishonored po trosze. Naprawdę, bo to jest gra z perspektywy pierwszej osoby, gdzie bardzo długo nie mamy w ogóle żadnej broni dostępnej. I później jakby samostrzelenie nie jest takie ważne, bo ważniejszy jest klimat, rozwiązywanie zagadek. To jest fantastyczna gra i właśnie z tym powiewem tajemnicy, i nawet jak się ją skończy, to nie wszystko jest takie jasne. Można się jeszcze zastanawiać i domyślać, co mogło się wydarzyć tak naprawdę.
Ona jest, zdaje się, na Steamie chyba dostępna, więc...
Chyba jest na Steamie dostępna i podejrzewam, że zwłaszcza teraz jest wyprzedaż Steamowa, podejrzewam, że jest za grosze dostępna, więc jeśli chcecie poczuć zew Cthulhu, to zagrajcie w
mroczny... Tylko lojalnie trzeba ostrzec, że gra ma po prostu swoje lata, więc graficznie odstaje, ale...
Gra ma 12 lat teraz chyba już, nie? Więc wyszło w 2004, tak mi się wydaje.
A nie piątym?
A może w piątym, tak. No to 12-11 lat, już swoje lata ma. Nie wygląda jak najnowsze tytuły, ale wydaje mi się, że dobrze się broni. I ma klimat wyjątkowy. Wyjątkowy klimat. Świetna gra i trzeba się w nią tak naprawdę zagłębić, bo scenariusz tam nie jest nic wyłożone tak kawa na ławę. Trzeba troszkę pogłówkować i trzeba połączyć fakty i to jest fajne.
Ale to jest też właśnie to, że to jest gra, w której po prostu fani literatury Lovecrafta właśnie zresztą kwestia tego, że pojawiają się te motywy właśnie z powieści, że ten miejsce i tak dalej, to jest super, to jest coś, czego brakuje, bo jest tak mało gier absolutnie będących, nie wiem, nie nawiązaniami, tylko adaptacjami, powiedzmy, Call of Cthulhu. Ja nie mówię, że akat ze Cthulhu ma tego opowiadania, tylko w sensie nawiązujących do twórczości bezpośrednio, a nie tylko przez jakiś klimat, atmosferę. Bo wiadomo, że o ile się nie mylę, już Lovecraft od tak długiego czasu nie żyje, że to jest chyba w domenie publicznej, prawda? Całe
Tak.
Spokojnie mogliby my to zrobić. A, jedna rzecz właśnie, o której pamiętałem, chciałem cię zapytać, bo to już kończymy, ale myślałem, że zapytam cię, czy się w ogóle interesowałeś. Gra planszowa Labirynt Jima Hensona. Czy w ogóle coś widziałeś?
Pierwsze słyszę, naprawdę jest, tak?
Znaczy, z tego, co widziałem, to chyba się jeszcze nie okazało, bo myślałem, że bo priory to były już zbierane chyba w maju.
Oj, ten pierwszy musiałem mi uknąć zupełnie, bo w ogóle tematu nie znam. Znaczy, oczywiście Labirynt jest jeden z moich ukochanych filmów, więc grą planszową bym się zainteresował, ale nie słyszałem o niej wcześniej.
Znaczy ja tam z tego, co tam jakieś opinie były na temat tego, co widzieli gracze, to nie były jakieś super pochlebne, ale też gra się oficjalnie pojawiła. To nie wiem, kto mógł grać i kto to widziała. Ja tylko widziałem chyba, jakiś unboxing jest dostępny w internecie, w którym chyba artysta, który pracował nad tą grą, właśnie pokazuje właśnie te wszystkie elementy. I to jest też ciekawe, bo jeśli ktoś, kto pracował nad tym, może pokazać na przykład, jak wyglądał szkic, nie? Na przykład mapy, nie? Głównej tam. I jak wygląda efekt końcowy już wydrukowany, już naklejony na tekturkę i tak dalej. Wiesz, bardzo, bardzo ciekawy też pod tym względem materiał. A propos labiryntu, to też mi się skojarzyło, że Labirynt Śmierci, czyli gra planszowa osadzona w kryształach czasu, autorstwa Artura Schindlera. Na pewno kojarzysz.
No, oczywiście.
Jeszcze się nie ukazała. Ja to czekam na ten, też złożyłem pre-order jakiś czas temu. No to nie jest taka gra jakaś bardzo wybitna, przynajmniej ten, ale to mi się podobało, że ona miała właśnie bardzo ciekawy taki fluff. Znaczy, fluff, ja tak mówię, ale bardziej mi chodzi o to, że ja nigdy nie byłem fanem kryształów czasu. Więc jakby to uniwersum mnie absolutnie nie interesuje, ale tam jest coś takiego, że za każdym razem powiedzmy, bo to jest niby ten labirynt, tak, że wchodzisz jakieś do pomieszczenia, oczywiście to nie jest reprezentowane przez jakiś labirynt, ale losujesz wydarzenie, trochę tak paragrafowo, to nie, co się dzieje i dostajesz do tego książkę, która po prostu tak jakby ma ileś tam, powiedzmy 100 scenariuszy, które opisują ci daną sytuację i wiesz, no to mnie zaintrygowało, bo to było ciekawie zrobione, no to może działać na wyobraźnię, chociaż trzeba się do tego specyficznego, prawda, uniwersum przyzwyczaić. Nie? Ja pamiętam, że jak grałem...
Specyficznego to bardzo oględnie.
Jak grałem w Kryształy Czasu chyba tylko z parę razy i to było takie na zasadzie, że był taki moment
wyciągnijmy kalkulatory.
Tak, nie, no ale to było takie, próbujemy różnych innych systemów RPG, nie? Bo nam najpopularniejsze oczywiście były D&D i Warhammer, nie? Ale tak mówię, no trzeba zobaczyć coś innego jeszcze i tak się trafiło na Kryształy Czasu. No ale to tak jest.
Wiesz, Kryształy Czasu to jest tak, jakby ktoś miał kserówki D&D niepełne i postanowił jakby wszystkie rzeczy, których nie było w kserówkach, jakoś uzupełnić, ale nie za bardzo miał pomysłu, ale lubił dużo liczyć, więc wprowadził różne takie, czy to jest jakby bardzo kulawa i niedopracowana kopia D&D ze światem, który jest tak absurdalny, że aż brak.
Tak. Ale jak to się mówi, nie? To wtedy to było, nie było dużego wyboru i chyba do tej pory chyba są jakieś fanik.
Nie, to wiesz, tak jak kiedyś w latach 80. nie było czekolady i jadło się tak zwane bloki czekoladowe, które były zrobione z jakichś, wiesz, nie wiem, no z takich ścinków, ze ścinków z masy tłuszczowej i to było sprzedawane jako, powiedzmy,
ale wiesz co, nie
substytut czekolady. I są osoby, w tym ja, które coś takiego jadły i mają sentyment do tego smaku.
To właśnie to chciałem powiedzieć, że powinni, nie? Zrobić teraz jakąś reedycję, bo jest taka nekromancja popkulturowa, nie? Wyciąga się, powiedzmy, MacGyvera i robi się nową wersję. Tam na Netflixie jest bardzo popularna takie wskrzeszanie starych
seriali. Robi się zabójczą broń.
Tak, wiesz, masz Guillermo Gayos, nowy sezon, wiesz, serialu, który oczywiście był popularny wtedy, kiedy był, ale teraz jakby, wiesz, tylko najstarsze fanki pamiętają o nim, coś takiego, ale wskrzesza się i kto wie, czy na przykład ktoś nie wpadnie na to, że może byśmy te bloki czekoladowe wprowadzili, no nie, jeszcze raz. Tak dla
ale już są, nie no, są, tak? są, właśnie tak, właśnie ty w ubiegłym tygodniu kupiłem.
Aha, i smakują jak pyszna tektura, czy...
Nie no, smakują tak, jak smakowały kiedyś w zasadzie. Aha. No bo to nie jest trudna receptura. I niestety, to jest straszne świństwo, no ale jakby to jest tak powiązane, nie wiem, to już można by pewnie na ten temat napisać jakąś pracę, to jest tak powiązane ze wspomnieniami. We wspomnieniach to było dla mnie pyszne, bo nic nie było innego, nie? Tak. I więc
to jakby tutaj gumy turbo,
odmawiam przyznania, że to jest świństwo, ponieważ w mojej pewna część mnie uważa, że to było pyszne i chcę może nadal, żeby to było pyszne.
No ja pamiętam, że się piło w ogóle, były takie napoje sprzedawane w workach.
Woreczka, tak. Oranżada w woreczkach.
Tak, ale wiesz, pół biedy, jak to był, ktoś miał tam jakiś syfon, nie, i że to mógł zrobić, że to jest gazowane woda z sokiem, nie, i że to było tak, ale były takie napoje w woreczkach, że po prostu miałeś woreczek przezroczysty, jakiś tam czerwony napój i tak dalej, i to była taka woda ze zwykłym sokiem.
Tak.
I się wbijało słomkę i to smak dzieciństwa, no nie, to są rzeczy, które powiedzmy teraz, no pewnie byłyby tylko jako ciekawostka, nie, bo to już jakby marketingowo nie ma sensu, ale to jest ciekawe, jak się po prostu teraz, pewna tej nostalgii trochę ja nie chcę mówić żeruje, nie, bo to jest kwestia tego, że my po części troszeczkę chcemy wrócić do tych lepszych czasów, takich spokojniejszych, bo wtedy też mieliśmy więcej czasu i mieliśmy mniej rzeczy, więc jakby te rzeczy, które były bardziej na przykład osiadły w naszej pamięci niż to, co ostatnio powiedzmy robiliśmy przez kilka lat, które powiedzmy teoretycznie powinniśmy bardziej pamiętać, że
no i to był, wiesz, to był okres formatywny. Wszystko pamiętamy jako lepsze, wspanialsze, ciekawsze, bardziej interesujące, z tego powodu, że to były rzeczy, które nas po części kształtowały lub uczestniczyły w procesie tego kształtowania. I no to wiadomo, każdy, znaczy może nie każdy, ale większość osób wspomina z takim właśnie z nostalgią i z żywnością swoje czasy młodości i wszystko było wtedy lepsze i podejrzewam, że wiele rzeczy rzeczywiście było lepsze wtedy.
No tak.
No ale
ja się jestem w stanie powiedzieć, że brakuje mi pewnych rzeczy, które wtedy były, ale pewnie bym nie zamienił powiedzmy tych czasów naszych na poprzednie, ale tak sobie myślę, że no było trochę tej Friday, też o tym wiesz, kiedy się goniło od kiosku do kiosku za jakąś gazetą, jakimś komiksem.
Instynktłowcy się wtedy miało, teraz instynktłowcy już...
Teraz instynktłowcy jest tak, jakby się po prostu jakaś promocja w Black Friday pojawi i chciałby iść i nie wiem, albo kupić ten Nintendo, ten Classic. Właśnie, nie masz Nintendo Classic.
Nie, w ogóle my, wiesz, jakby pierwsze Nintendo nie... Czyli NES jakby nie wywarł na mnie żadnego wpływu, czy też w Polsce był Pegasus, no bo ja wtedy miałem już albo Commodore 64, albo później Amigę. W ogóle jakby to jest taka dosyć interesująca sprawa, że Europa i Stany bardzo się tutaj różnią tym, że w Europie jednak dominowały komputery 8 i 16-bitowe, a w Stanach mimo, że na początku był Commodore 64, to jednak później zaczynały wchodzić konsole. Ale... I te rynki się rozwijały zupełnie inaczej. My jesteśmy, tak. Wiesz, ja czuję sentyment do ZX Spectrum, ja czuję sentyment do Commodore 64, czuję ogromny sentyment do Amigi, natomiast do NES-a nie czuję żadnego sentymentu, bo to jakby to nie jest część mojego dzieciństwa. Z NES-a kupiłem dopiero niedawno, ale to też nie z powodów sentymentalnych, tylko dlatego, że chciałem mieć możliwość pogrania w parę fajnych gier, które kiedyś wyszły, a ja nie miałem okazji zagrać. Dla mnie jakby nostalgia się zaczyna powiedzmy od konsolowa.
Tak.
Od PlayStation pierwszego może. No. Od CD32, od CD32, tak? No. Natomiast te rzeczy, takie jak NES, jak Master System, to były rzeczy, których nie miałem.
Ale
nie myślałem
to jest też tak, że właśnie że w Stanach było tak, że te pierwsze komputery, mimo wszystko, no to były komputery osobiste i o ile tam były gry, to jednak w jakimś stopniu tam były do pracy, używało się, a jednak konsole były do gier. W Polsce przez to, że no, była ta żelazna kurtyna i wszystko tak do nas dopływało, to oczywiście byli ludzie, którzy używali komputerów do pracy, ale te komputery 8-bitowe, które już dawno potrafiłyby przyżytkiem na zachodzie, one do nas trafiały, ale też trafiały właśnie z tą bogatą bazą gier. I my nadrabialiśmy po kilku latach niektóre tytuły, które już dawno powiedzmy na zachodzie, już długo, długo po tym, jak święciły triumfy na zachodzie. I dopiero tak by komputery typu PC były traktowane jako komputery do pracy, a jednak wszystkie te C64, Amigi i tak dalej, to my traktowaliśmy właściwie jak konsole. Tak. A jak Amerykanie traktowali konsole, nie? Że dla mnie Atari, oczywiście ja tam coś mogłem sobie programować, coś dłubać, ale to była dla mnie konsola, a nie komputer osobisty, że się tak wyrażę. No nic, takie tematy to mogliśmy poruszać chyba jeszcze z kolejną godzinę, ale pozwolę sobie tutaj zakończyć. Tak. Serdecznie Ci, Rysławie, dziękuję za udział.
Ja dziękuję bardzo za zaproszenie, mam nadzieję, że nie przyniosę pecha, bo ja się podzieliłem przedtem z zamiarem taką uwagą, że ja po prostu przynoszę Fantasmagierii pecha. Kiedy tylko występuje Fantasmagierii, nie ma w ogóle żadnych komentarzy, nic się nie dzieje, chyba że powiem jakąś kontrowersyjną rzecz na temat Firewatch, która jest najgorszą grą tego roku. Jeśli powiem coś kontrowersyjnego o Firewatch, no to wtedy się pojawiają jakieś komentarze, ale tak to w ogóle nic się nie dzieje wobec tego. Moi drodzy słuchacze, jeśli istniejecie w ogóle, jeśli nie rozmawiamy tutaj pośrednio, czy nie mówimy do grupy...
Największa tajemnica tak naprawdę. Wyimagowanych postaci. Nikt nie słucha Fantasmagierii.
Jeśli istniejecie, drodzy słuchacze, mam nadzieję, że jest was legion cały, to podzielcie się komentarzami jakimiś, to powiedzcie Damianowi, że wykonuje świetną robotę, bo wykonuje.
Znaczy nie dajcie się znać. Tutaj musicie poprawić Rysława w tym jego błędnym myśleniu, że jeśli Rysław jest w odcinku, to nikt specjalnie
nie słuchał, komentuje,
czy nikt nie słucha.
Wszyscy to jest widzą, że napisałeś,
coś, co jest absolutnie odwrotne. Ja to mogę tutaj empirycznie oczywiście, patrząc statystyki, ale też wiem właśnie po głosach osób, z którymi rozmawiam, że jak Rysław się pojawia, to jest jakby dodatkowa motywacja, jakby żeby przerzucić, prawda, Fantasmagierię na początek listy podcastów do odsłuchania, więc... Naprawdę dajcie tylko znać, że nie jest tak, jak Rysław myśli. Nawet jeśli nie macie nic do powiedzenia, bo wszystko wam się podoba, co usłyszeliście, chociaż to też trudno uwierzyć. I co? No i pamiętajcie, żeby w takim razie odwiedzić nas na Facebooku, prawda, w grupie Fantasmagieria, na stronie www.fantasmagieria.net, wejść i obserwować profil Rysława na official Ryslaw na Facebooku. Na stronie ryslaw.pl.
Na Instagramie jest.
Co tam, przecież coś ciekawego na Instagramie?
Sweet Focie oczywiście. Nie, zazwyczaj
jak
rzucam na Instagramie.
Wcinasz jarmusz, prawda? I...
Tak.
A wiesz, co ostatnio słyszałem? Wiesz, jak smakuje jarmusz? Na pewno jadłeś jarmusz, nie?
Nie, nigdy nie jadłem jarmużu.
Jarmusz to jest taka roślina niejadana. To jakbyś na przykład trawę jadł, jeszcze ją tak, wiesz, taki gorszy smak trawy, nie? Ale w pewnym momencie to okazało się, że jarmuż jest bardzo zdrowy. Znaczy tak twierdzą osoby, które lubią jarmuż i robią sobie jakieś soki z tego. I ostatnio, ale nie wierzysz po prostu. Słyszałem, że po prostu, jeśli chcesz poprawić smak jarmuszu, to musisz go w jakiś odpowiedni sposób masować. I to też musisz robić w odpowiedni sposób, bo jeśli źle rozmasujesz ten jarmuż, te liście jarmuża, to możesz powiedzieć, że on będzie jeszcze bardziej gorzki, czy coś na stylu. Więc ja mówię, okej, okay. To już jest totalny odwrót. Ale wiesz, to z drugiej strony, to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy na początku. Że to jest taki, wiesz, taki romantyzm, no nie, myślenie o jedzeniu, nie, że musisz powiedzieć...
Jarmużowy romantyzm.
Tak, że musisz pogłaskać po prostu ziemniaczka, zanim go tam włożysz do buzi, to będzie inaczej smakowo, no ale to... To nie wiem, no może tak jest, może rzeczywiście, może się mylę, no nie? Kupię specjalny jarmuż i będę go głaskał i zobaczymy, jak to smakuje. Więc na Instagramie Official Ryslaw też Instagram?
Też jest tak, Official Ryslaw. A na Instagramie to można zmieniać, więc pewnie jak za jakiś czas zmienia. Ale na razie jest Official Ryslaw i tam zazwyczaj są zdjęcia tego, co czytam, tego, co gram i czas i okazjonalny wizerunek mojej paskudnej gry. Tak. Więc ten.
No. Więc bardzo, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie też o tym, że możecie wesprzeć Fantasmagierię i w tym tygodniu chciałem podziękować Pawłowi i w tym momencie też powiem nazwisko Rumińskiemu, bo on był na tym zlocie specjalnym i zmył się, był dezerterem przed końcem, zanim zrobiliśmy listę obecności, kto był. Więc tutaj Paweł pozdrawiam też Krzysztofa, Cezarego, Wojtka. I to wszystko. No, dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Hej.
Trzymajcie się.